Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 451. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witajcie, drodzy słuchacze, i jeszcze droższe słuchawki.
Tradycyjnie powitam cię znowu na tej polskiej ziemi, znowu gdzieś byłeś, tym razem nie tak daleko, prawda, znacznie bliżej, w Szkocji, nie w Japonii. Nawet krążą zdjęcia w kilcie, więc... Tak. Naprawdę się zadomowiłeś tam?
Niekoniecznie się zadomowiłem. Kilt został mi udostępniony przez Archona, którego serdecznie pozdrawiam, który mnie przenocował, kiedy przebywałem przez 2 dni w Edynburgu, bo później udałem się na daleką północ i przez tydzień przebywałem z dala od cywilizacji wszelakiej.
Śladami Williama Wallace'a.
No nie, chyba jeszcze bardziej na północ. To koło miejscowości Allapool są tak zwane glens, czyli te górskie doliny, i w jednej z tej górskich dolin jest taki jakby obszar, który się nazywa Ridorock i jest tam takie, jakby to powiedzieć, gospodarstwo, którego właściciele udostępniają przepiękny dom 100-letni pod wynajem, i można sobie taki dom wynająć.
Taki prawie skansen, hotel skansen, taki skansen.
I
nie?
Przez tydzień pomieszkać naprawdę, będąc całkowicie odciętym od cywilizacji, bo tam nie ma żadnego sygnału GSM, oczywiście żadnego internetu, nie ma nawet radia, ani telewizji, prąd
tam jest generowany. Tam nikt nie usłyszy twojego krzyku, jakby się coś stało.
Nikt nie usłyszy krzyku, chyba że owce albo jelonki, bo tych jest pełno i kuropatw. Jak jechaliśmy drogą polną, to nagle spod kół samochodu wyskoczyło, no nie wiem, kilkadziesiąt kuropatw, które po prostu sobie tak chodziły po drodze. I mnóstwo zwierzyny, zresztą tam są też polowania organizowane, ponieważ właściciele tego terenu są zobligowani przez prawo do odstrzału, żeby ta zwierzyna po prostu się zbytnio nie
rozpanoszyła. Może
nie rozpanoszyła, bo naprawdę tych zwierząt jest tam mnóstwo. No i choć pogoda była średnia, bo padało, z drugiej strony słyszałem, że w Szkocji to normalne, że tak cały czas pada. Było, słońce było przez, nie wiem, 10-15 minut przez tydzień.
O, proszę.
Ale i tak niezwykle urokliwe miejsce i można było zdecydowanie odpocząć i odciąć się od cyfrowych natręstw.
No właśnie chciałem cię zapytać, jak w takim razie z urządzeniami do gier przenośnymi, czy wziąłeś ze sobą Switcha, czy wziąłeś ze sobą
Game Boy? Wziąłem Switcha, myślałem, że będę grała, w zasadzie odpaliłem go na 10 minut może.
Ale zauważyłeś, że jest coś takiego dziwnego, że więcej się gra na tych konsolach przenośnych w domu niż w podróży. Czasami tam się mówi, no w samolocie byłoby fajnie zagrać, no ale jest tyle rzeczy, które można robić w samolocie. Te loty nie są już w sumie takie długie, jeśli nie są transkontynentalne. Czy to już nie jest konsola taka, no niby przenośna, ale taka domowo przenośna?
Dlatego nie za bardzo rozumiem Switcha Lite'a. Zresztą wspominałem o tym już wielokrotnie. Jakby dla mnie idea konsoli Switch Lite jest zupełnie chybiona. I chyba nie tylko ja tak odbieram, ponieważ po premierze Switch Lite, który sprzedał się w pierwszych dniach zdecydowanie poniżej oczekiwań, akcje Nintendo poszły w dół, i to jest może bardzo ładny kawałek sprzętu, bo nie ukrywajmy, konsola wygląda ładnie, ale co z tego, skoro jakby jest totalnie wykastrowaną wersją porządnej konsoli, którą jest Switch. Jakby nie rozumiem sensu kupowania tego sprzętu, jeśli ktoś ma już Switcha, zwłaszcza, że wiemy, jak Nintendo utrudnia granie na przykład na jednym koncie. Jest to wykonalne, ale tak...
Słyszałem, że tak, po prostu trzeba gdzieś jedną ręką się czesać po czole, drugą się głaskać w porządku, stanąć do góry nogami. Po prostu nie można grać...
I splunąć dwukrotnie przez
lewe ramię. Nawet gry na swoim koncie, na innej konsoli. Że musisz cały czas gdzieś być, nie wiem, offline na jednej konsoli, na drugiej musisz
na
być
jednej
cały czas
zalogowany. Na jednej musi być online, tak. I znaczy, jest to delikatnie rzecz mówiąc niezbyt wygodne. Więc postanowiłem sobie zupełnie Switcha Lite'a odpuścić. Zresztą nigdy nie planowałem go kupować.
Ja się cieszę, że podzielamy opinię na temat sensowności tego urządzenia, bo na przykład taki Richard Lambother, czy jak tam z Digital Foundry, zachwycał się. Oczywiście widzi te wady, widzi, że to jest to, że to jest to, ale urządzenie jest tak wspaniałe i tak dalej. Tak sobie myślę,
Co tam jest wspaniałego? No jest ładne.
Jest mniejsze i pobiera mniej prądu. No okej, nie? I może jak ktoś ma mniejsze dłonie, to lepiej leży w dłoniach i tam krzyżak jest tradycyjny, bo nie ma tych przycisków. Ale dla mnie nie ma nic wspanialszego niż właśnie to, że biorę sobie Switcha i na przykład jestem w jakiejś takiej paczce, która nawet nie interesuje się grami, ale są takie proste gry, gdzie wszyscy łapią od razu zasady, czy to są jakieś wyścigi, czy to są jakieś bijatyki, czy to są jakieś arena shootery, tak jak na przykład, nie wiem, Galaxy Champion TV, taka mała gierka. I wiesz, no po prostu bierzesz sobie półeczkę Joy-Cona i możesz sobie grać właśnie na tym dachu, na tym pod namiotem. To jest tak fantastyczne, a tutaj tego nie ma. I dla mnie to jest w ogóle takie cofnięcie się do czasów, nie wiem, Vity. Bo to jest taka Vita. No, tak, Vita była takim krokiem do przodu w stosunku do PSP Go, bo tam wtedy brakowało analoga, tam nie wszystko ładnie chodziło. Vita była takim urządzeniem, była dużo mocniejsza, miała podwójne analogi, wszystko można było grać, nawet miała takie dodatki jak ekran dotykowy z przodu, z tyłu, no po prostu cuda na kiju. I tu mamy po prostu taką Vitę. I w przypadku Vity, no ja nie pamiętam, czy były zachwyty,
tylko,
czy nie.
Tylko gorszą, tutaj... moim zdaniem, znaczy wiadomo, że osiągi, jako że lata minęły i procesory poszły do przodu, to ta gra jeden jest... Mhm. mocniejsza niż procesor w Vicie, natomiast Vita miała chociażby taką rzecz, która ułatwiła granie w podróży, jak kartę SIM można było podpiąć.
No tak.
I to zdecydowanie się przydawało, a tutaj no, mamy niby możliwość grania w podróży, ale online sobie nie pogramy, bo wszyscy wiedzą, jak słaby jest odbiornik Wi-Fi w Switchu, on ma problemy czasami z łapaniem sygnału w tym samym pokoju, więc nie ma co mówić nawet o łapaniu sygnału Wi-Fi gdzieś w podróży. Nie ma modułu GSM, więc tutaj też ta możliwość odpada. Nie ma możliwość podłączenia do telewizora, nie ma możliwość odłączenia Joy-Conów. Jest możliwość podłączenia pro-kontrolera, także możesz sobie, tak. nie wiem, położyć Switcha i grać pro-kontrolerem. Nie wiem, jakby ta konsola dla mnie nie ma żadnych tak. zalet.
Ona ma jedna, znaczy jedna jest zaleta, to jest po prostu cena, że ona jest o 100 euro, czy tam 100 dolarów, czy nie wiem, 400 zł, ja nie wiem, jak liczone są te ceny.
Ona kosztuje 200 chyba dolarów, znaczy nie, w Polsce chyba za 800 zł, nie wiem, no. coś takiego.
No i to jest
więc
jedyny
kosztuje
plus.
400 zł taniej niż Switch.
Tak, i to jest jedyny plus, dlatego
ale
że...
dostajesz w Switchu jeszcze dostajesz docka, prawda? No tak. A tutaj tego, fakt, że ten dock to jest pewnie jakiś ułamek kosztów, no ale ja na przykład mam tak, że w każdym pomieszczeniu, gdzie mam telewizor, mam też docka. I mogę sobie chodzić ze Switchem i w dowolnym miejscu podłączyć go i mieć na dużym ekranie. Teraz jak będą, są takie na Kickstarterze, chyba na Kickstarterze, jak mi się wydaje, rozwiązania, które pozwalają ten dock zrobić bardziej mobilnym. W zasadzie takie jakby alternatywy do projektu Nintendo. Kiedyś też takie były, ale miały problemy z napięciem przy porcie USB-C i niektóre brikowały, czy cegłówkowały konsole, tak. zamieniając switche w kawałki...
Przycisk do papieru.
Cegłówki, tak, przycisku do papieru, a teraz powstają jakieś lepsze rozwiązania, jak tylko wyjdą, to zamierzam sobie kupić i mieć docka cały czas ze sobą i będę mógł, nie wiem, gdziekolwiek jestem, odpalić grę na dużym ekranie i dzielić się tą grą z innymi osobami, bo tutaj ten Switch Lite tak naprawdę... To jest w zasadzie zabawka przenośna stricte dla jednego gracza. Oczywiście można grać w sieci, niby można grać z innymi osobami, które mają też Switcha obok, bo w Switchach jest ta opcja komunikacji z innymi urządzeniami i z innymi Switchami, które znajdują się w pobliżu. I do tego nie potrzeba żadnej dodatkowej sieci. Ale no jednak to możliwość odpięcia Joy-Conów i zagrania chociażby, nie wiem, w Mario Party. No,
bo w Diablo.
Jest dużo, prawda? W Diablo.
Ja grałem w Diablo i powiem ci, że Fred niesamowita, dlatego że no, po pierwsze Diablo ładnie wygląda, bardzo ładnie na Switchu. To dwa, że nawet to sterowanie, ono jest trochę takie... No, z pewnej rzeczy trzeba zrezygnować, ale jest wystarczająco dobre, żeby można było się cieszyć właśnie takiej małej pórzeczce, grać. Dwie osoby. I to było chyba marzenie każdego właśnie Diablo na zamku gdzieś, ciemno, w zamczysko i właśnie grać sobie. No, ja uwielbiam takie rzeczy i to jest dla mnie tak ważna rzecz w Switchu, że ten Lite nie rozumiem po prostu. No, Nintendo robi takie rzeczy.
Zrobi
2DS-a nieskładanego, składanego, no po prostu kosmos, no ale no nic, no ale jak już poprzeczyliśmy na Nintendo, żeśmy tak ich tutaj skrytykowali za ten ich pomysł, za to nowe urządzenie, to teraz musimy pojechać strasznie po Apple. Co oni sobie wyobrażają, po prostu wprowadzając nową usługę Arcade, tam zero gier jest interesujących, drogie to i w ogóle też nie można tak naprawdę na innych urządzeniach niż tylko Apple'owskich pograć. Ja bym chciał na przykład w Apple Arcade na PC. PC-cie to nie mogę. No to jest skandal. Jak tak można?
No nie wiem. W sumie aż brak mi słów, jest to tak oburzające. Ale mówiąc już serio, to Apple Arcade z drugiej strony, w przeciwieństwie do Switcha Lite'a, którym jestem może nie zdegustowany, co tak jakby uważam, że niepotrzebny sprzęt, to Apple Arcade po pierwszych testach jest bardzo ciekawą propozycją. Nie chcę się jakoś specjalnie zachwycać na razie, bo to dopiero start całej usługi, ale z tego, co sprawdziłem na razie, jestem pod sporym wrażeniem.
Dużo jest gier tak na dzień dobry dostępnych?
Na dzień dobry jest kilkadziesiąt gier. Dokładnie nie liczyłem, chyba z 40 jest. Ma być ich docelowo, znaczy docelowo, kiedy ta usługa wystartuje tak naprawdę, czyli w listopadzie, wtedy kiedy też wchodzi...
I są gry dla dorosłych, Apple, czy tylko wszystkie
Apple,
takie
Apple TV? Nie, właśnie jest sporo gier, znaczy sporo gier takich dosyć wymagających, jeśli chodzi o sprzęt, na których sobie nie pogramy, jeśli mamy starsze modele iPhone'a, czy też iPada. I ogólnie moim zdaniem niektóre gry najlepiej wyglądają na dużym ekranie i teraz możemy dzięki temu, że są na Apple TV, też sobie w nie zagrać i to jest jakby kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba w Apple Arcade, czyli to, że mając jakby tę usługę zasubskrybowaną, możemy korzystać z niej na wszystkich urządzeniach, które wspierają Apple Arcade, czyli w tej chwili są to iPhony, iPady oraz Apple TV. A w połowie października, kiedy zostanie wprowadzony nowy system na Maca, także będzie to Mac, czyli tych urządzeń robi się nagle trochę więcej niż tylko iPhony same. I w końcu Apple postanowiło pójść po rozum do głowy i wprowadziło także obsługę zewnętrznych kontrolerów innych niż kontrolery MIFI, które do tej pory były obsługiwane. Teraz można normalnie sparować czy to z iPhone'em, czy to z iPadem, czy to z Apple TV, kontrolę od Sony, od PlayStation albo od Xboxa i normalnie grać. I sprawdzałem, działa to bardzo dobrze. Zresztą ja teraz nie chciałbym się za dużo wypowiadać na temat Apple TV, bo przygotowuję, więcej na ten temat będzie w Grysławie. Nie wiem, kiedy będzie premiera tego odcinka Fanty.
Nie wiem, ale jeśli przez przypadek okaże się, że słuchacie najpierw Fantasmagierii, a później będzie słuchać Grysława, to koniecznie właśnie musicie.
Powiem tutaj. Tak, Apple Arcade naprawdę, jeśli macie sprzęt Apple, to koniecznie sprawdźcie, zwłaszcza, że teraz to nic nie kosztuje. Jest miesiąc darmowy, można sprawdzić, wyrobić sobie zdanie. Ja na 100% będę kontynuować subskrypcję, bo bardzo mi się podoba to, co Apple zaproponowało. W końcu uderzyli w odpowiednie nuty. W 2015 roku mieli szansę, kiedy wprowadzali Apple TV czwartej generacji i popełnili falstart zdecydowanie, albo nawet jakby nie przygotowali się do tego i nie wyszło, ale teraz Apple Arcade z tym, jakby biorąc pod uwagę, że wszystkie te gry są dostępne na wszystkie sprzęty, w każdej grze można grać też kontrolerem. W niektórych lepiej się gra oczywiście dotykowo, ale w dużo gier gra się normalnie kontrolerem i jest to bardzo dobrze opracowane, jak na przykład w Oceanhorn 2, który wygląda w ogóle znakomicie. Tylko od razu też zaznacza i też o tym będę mówił Grysławie, że lepiej mieć nowsze urządzenia Apple niż starsze, no bo na tych starszych gry wczytują się gorzej, są problemy z synchronizacją i inne.
Mam nadzieję, że ta A10 Fusion chip wystarczy. Że...
Tak, A10 Fusion spokojnie wystarczy. A10 Fusion to jest ten, który jest w Apple TV 4K. Tak. I sprawdziłem i działa bardzo dobrze. Także to jest też...
Czyli dobra wiadomość.
Tak, spokojnie ten wystarczy. Natomiast 8 Apple, ten A8X, tak się nazywa, który był w poprzedniej generacji TV oraz chyba w iPhone'ach 6, to już jest za słabo. Znaczy tam jakby odpalą się te gry, ale to już to nie jest to. O, powiedzmy. Czyli każdy sprzęt od 2016 roku w górę powinien sobie radzić dobrze. Oczywiście im nowszy, tym lepiej. Ale te gry w dużej mierze są to jednak gry powstające na sprzęt, co do których autorzy zdają sobie sprawę z ograniczeń teoretycznie. Tak. I są to gry dosyć proste graficznie, ale jak już powiedziałem, taki Oceanhorn 2 wygląda po prostu, wiesz, oczy wychodzą na wierzch, jeśli chodzi o grafikę.
Gry potrafią wyglądać fenomenalnie na iPadach i tak dalej. No pamiętasz Infinity Blade? Jak ta gra pięknie wyglądała? Jak czer wycisnął ostatnie soki? Ja wiem, że po prostu bateria na iPadzie to schodziła w pół godziny i tam się rozgrzała do czerwoności, ale ta gra wyglądała fenomenalnie, chociaż była w założeniu dosyć prosta, nie? To takie było siekanka, to był taki Fruit Ninja, tylko, prawda, z piękną grafiką. Chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, zapowiedziano Infinity Blade, nie wiem, 3, 4, bo chyba tylko
ale Infinity
części,
Blade 3 było.
No to 4 niech będzie, bo ja nie pamiętam.
Nie, już chyba już ta marka jest jakby pogrzebana. Już
Epic nie jest właścicielem praw autorskich do Infinity
Blade? Chyba jest, ale wydaje mi się, że nie mają jakby w tym interesu, a może im się nie chce, może wiesz, jakby zajmują się innymi rzeczami.
Rozdawnictwem za darmo gier
tym się Epic Store.
Tak, filantropią wśród graczy. Tego nam brakuje.
Wracając do Apple Arcade, będę mówił o tym oraz o grach, które zdążyłem sprawdzić. Oczywiście z racji czasu nie były to wszystkie gry, ale kilka.
Ale obejąc Steel Sky będzie.
Nie będzie, bo ta gra jeszcze nie wyszła.
To, czyli słyszycie, nie ma co kupować teraz nawet za darmo Apple Arcade.
Nie, Beyond wychodzi chyba w listopadzie, wiesz? I wtedy chyba będzie też taka kolejny rzut gier. Natomiast trochę żałuję, że w tym Apple Arcade nie ma też nowych tytułów, które pojawiają się normalnie na iOS, jak na przykład Dead Cells, nie? Bo Dead Cells wyszło teraz na iOS-a i można sobie kupić tę grę, a ja już nie chcę jej kupować po raz czwarty, bo kupiłem ją na PC-ta, na Xboxa i Switcha, ale chętnie bym sobie pograł. I chętnie bym sobie też pograł na Apple TV, gdyby była, ale niestety wymóg tworzenia gier na Apple TV odnosi się tylko do Apple Arcade. Pozostałe? Nie. Tak. Więc nie, może teraz to się zmieni wraz z wprowadzeniem nowej wersji systemu. Bardzo bym chciał, bo jest dużo gier rzeczywiście na iOS, które by zyskały po przeniesieniu na duży ekran. Czasami człowiek chciałby na dużym ekranie pograć, czego nie rozumieją panowie z Nintendo tworzący Switch Lite. Ha, ha, ha. I wydaje mi się, że mimo tego jest to na tyle dobra propozycja, że teraz zastanawiam się, czy w ogóle brać z sobą w podróż Switcha, bo będę za miesiąc leciał do Stanów na BlizzCon. I teraz tak sobie myślę, czy brać tego Switcha, czy nie. W końcu mogę wziąć po prostu
iPada.
Nie bym
nie brał, ale nawet nie dlatego, że po prostu będziesz grał na Apple Arcade. Po prostu,
nie wiesz, będę grał po prostu.
No właśnie, dokładnie.
Właśnie tak się boję,
tyle rzeczy do roboty, tyle będzie ciekawych atrakcji, że...
Więc chyba sobie odpuszczę branie Switcha i rzeczywiście wezmę sobie tylko iPada, którego będę używał do konsumpcji treści, dorzucę do tego pada, pewnie DualShocka, bo jest mniejszy niż pad Xboxowy.
Dokładnie. Jeszcze w ogóle powinni zrobić taką, nie wiem, jakby się dało, jakąś taką składaną wersję takiego pada, takiego, wiesz, Transformersa, że gdzieś go tak zwijasz, zawijasz i tak dalej i nagle jest taki malutki, że ci wchodzi do portfela. Ale to byłoby super. Taki przenośny pad w prawdzie. Albo jakaś taka, bo... No bo jednak taki pad czy do Xboxa, czy nawet do PlayStation 4 trochę zajmuje, nie?
Trochę zajmuje, tak, to prawda.
No ale skoro jesteśmy, mówimy o tym graniu przenośnym i w ogóle o tych usługach związanych właśnie ze streamingiem, graniem na komórkach, to niedawno były dwie prezentacje, nie wiem jak to nazwać, jedna to było State of Play PlayStation, a druga jest Inside Xbox. I tam podczas tego Inside Xbox zaprezentowano po raz kolejny oczywiście, już teraz z większymi szczegółami, nie wiem, czy to powiedzieć tak z polskiego, powiem z polskiego,
Projekt
X-Cloud.
X-Cloud, tak.
X-Cloud. I właśnie ta X-chmura, no to jest coś, co można powiedzieć, że konkuruje troszkę ze Stadią, no ma być taką odpowiedzią Microsoftu, może nie wiem, czy na Stadia, bo to się jakoś pewnie złożyło tak, że oni w tym samym czasie o tym rozmawiają, ale to jest ta idea, że możesz grać te wszystkie Xboxowe gry na kolejnej platformie. No i oczywiście to tam pokazują jakiś telefon, na którym i Forza jest, i podobno ma być Halo 5, Guardians i tak dalej. Czy w ogóle jesteś zainteresowany tym projektem?
Nie.
Czy to jest coś, co... No właśnie, aha.
Nie. No, ale wiesz, przede wszystkim ten projekt na razie jest dostępny tylko, czy będzie dostępny tylko w Stanach i w Korei chyba.
I na HoloLensy.
I więc...
I w UK, tak, jako
w
test.
UK, może też w Anglii, ale wygląda na to, że u nas nie. Zresztą mnie żadne usługi strumieniujące gry nie interesują, bo ja i tak mam łącze pozwalające jedynie na strumieniowanie filmów z Netflixa i to też nie zawsze.
Technologia 2G Rules.
No może nie 2G, ja mam Edge. Całkiem... Teraz wiesz, jakby to, że możemy rozmawiać przez Skype'a, jest bardzo fajne, ale ta moja
radiówka była... Nocy, znaczy, trzecia nad ranem, no nie.
Moja radiówka była zawodna. Nie, teraz mam radiówkę. Tylko, że ona bywa zawodna, czasami...
No jak wiatr zawieje, jak to się mówi, to jest taki internet. Jak...
Może nie jak wiatr, tylko jak, nie wiem, jakieś inne rzeczy się dzieją. Nie wiem naprawdę, od czego zależy to, czy akurat jest dobry przesył danych, bo czasami jest znakomicie działa, kiedy pada deszcz i wieje wicher i jest gradobicie, a czasami jest piękne słońce, a tutaj w ogóle jakby odmawia jakiegokolwiek przesyłu danych. Mhm. Nie wiem, z czym to jest związane, więc czekam z wytęsknieniem, aż w moim mieście w końcu będzie światłowód w całym mieście, bo takie są zapowiedzi. Już w tym roku miał być światłowód w całym mieście, ale na razie się nie zanosi i w gruncie rzeczy to też jest powód, dla którego te wszystkie Stadia, xCloudy mnie w ogóle nie interesują. Plus nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę, że z obecnym poziomem przepustowości danych i kompresji jest to interesująca alternatywa. To
nie w Polsce, bo jak ci limit skoczy tam kilkaset giga, to zaraz się dojedzie, czy jakieś inne te...
No tak, ale wiesz, załóżmy, że mam nawet światłowód. Załóżmy, że mam światłowód, nie mam żadnych limitów, to i tak wszelkie opóźnienia, najdrobniejsze, uniemożliwiają, czy też może nie uniemożliwiają, utrudniają rozgrywkę wieloosobową. Jeszcze w gry singlowe dla jednej osoby można sobie pograć. Natomiast jeśli chciałbym sobie pograć w coś, co ma aspekt sieciowy, no to wydaje mi się, że to nie ma zbytniego sensu na razie. To jest, cały czas twierdzę, że to jest interesująca technologia. Ja jej całkowicie nie odrzucam, ale za 10 lat.
Może jak wejdzie to 5G.
A to ciekawe.
5G w każdym domu.
5G, ponoć w Polsce ma być 5G od przyszłego roku tak mocno wprowadzane, ale ja za mało wiem na temat 5G, żeby w ogóle się na ten temat wypowiadać.
Nie, no wiadomo,
z tego, co wiem, to tam nie ma być limitów.
To jest ta sama technologia, co w mikrofalówkach jest, więc wiesz, gotować ludzi. Ale nie, na poważnie. Czy w ogóle widziałeś to Inside Xbox, albo coś tam oglądałeś, jakieś fragmenty?
Tak, oglądałem zarówno Inside Xbox, jak i State of Play, bo byłem bardzo zainteresowany i chciałem powiedzieć o tym w Grzesławie. Ale wygląda na to, że w Grzesławie jakby tak się rozgadam o Apple Arcade, że nie starczy na to miejsca, a jeszcze będę chciał powiedzieć, bo...
Tim Cook ci zapłacił za to.
Jestem w trakcie nagrywania Grzesława. Dokładnie nagrałem 31 minut Grzesława, więc jest teraz słychać przerwa w nagraniu
Grzesława. Słychać jak te monetki od Tima Cooka, te złote srebrniki.
Jak ja bym chciał takie złote srebrniki od Cooka, ale ostatnie dwa dni, jak patrzysz na Twittera, dużo Apple Arcade pisze i jakby swoje wrażenia związane z tym, jak ten system działa i właśnie będę chciał to podsumować trochę w audycji. No i chciałem też powiedzieć właśnie o State of Play i o Inside Xbox, ale wydaje mi się, że nie zdążę po prostu.
To w takim razie tutaj powiedz mi, co ci w tym Inside Xbox najbardziej zapadło w pamięć? Kolejna gra o piratach na przykład? Atlas?
Atlas, bardzo ładna woda. Bardzo ładna woda. Tak? Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak ta woda ładnie wygląda.
A mi się wydawało, że wygląda gorzej niż w ogóle w Sea of Thieves.
Sea of Thieves? Wydaje mi się, że inaczej wygląda. Tak trochę bardziej, tak...
Dla mnie to wygląda, jakby ten Atlas był na silniku World of Warcraft Unreal Vanilla.
Nie, no co ty, to jest Unreal.
Tak? O.
Tak.
Muszę wyregulować odbiornik. Muszę sobie CRT-ka kupić do oglądania tych zwiastunów. ten problem.
CRT-ka ogólnie do gier. Po ostatnim raporcie Digital Foundry nagle podskoczyły ceny CRT-ków, nie? Bo jeśli słuchasz...
Słyszałem, że grundigi 21-calowe po prostu schodzą na pniu teraz na Elixie.
Panowie z Digital Foundry zrobili tak przypadkowo test i okazało się, że co lepsze modele monitorów CRT zapewniają znacznie...
Odkryto kineskopowy antyaliasing.
Znacznie lepszy obraz niż najlepsze LCD-ki. No i to chyba coś w tym jest.
No jest, ja bo akurat... jak pamiętam, no czekaj, widzisz, ja pamiętam, że całe życie, to już tak odskoczyłem na chwilkę, całe życie grałem na telewizorach. Najpierw na czarno-białych telewizorach, później na kolorowych i tak dalej. I nie było innego rozwiązania, no nie? No tak to było. Ja pamiętam, jak pierwszy raz poszedłem do kolegi, który miał właśnie komputer PC, tak? IBM PC klasy, z kartą VGA. Tam graliśmy chyba w... Już nie pamiętam, w którą część Mortal Kombat. ja byłem zafascynowany, zachwycony tym, jak wyraźnie widać piksele. I dla mnie to był wyznacznik jakości, że ja widziałem te kwadraciki, że one były takie ostre, że ja miałem po prostu, wiesz, kryształowy, było czysty obraz, a nie te rozmazane, rozegrane obrazy kinoskopu. Ja sobie wtedy zupełnie na minusy teraz miałem. Teraz jest taka nostalgia, ale no faktycznie, jak na przykład, nie wiem, czy ty jak na przykład wchodziłeś w świat poprzedniej generacji, 360, PlayStation 3, to już posiadałeś wtedy telewizor płaski, że się tak nazywa, jakąś plazma, jakieś LCD, coś na stylu, czy jeszcze podłączałeś do kineskopu?
W momencie, kiedy kupiłem 360, to miałem jeszcze kineskop, ale bardzo szybko kupiłem telewizor tylnoprojekcyjny, HD, i od tej pory, to jest od 2005 roku.
Nadal ci służy.
Jest. No nie, od tego roku już jakby nie korzystam z telewizorów kineskopowych, jeśli chodzi o granie w nowsze gry, tak? Bo mam duży monitor kineskopowy, znaczy duży, 21 cali.
Do pracy, tak.
Który wykorzystuję do klasycznych konsol i komputerów. Do Amigi, tak.
Masz tego fajnego Soniaka, taki profesjonalny kineskopowy.
PVM-kę.
To jest święty graal wśród właśnie takich.
Udało mi się go jeszcze kupić, kiedy były w miarę tanie, bo teraz to są.
I teraz to nie. Ale właśnie a propos tych kineskopów to i 360. No, pytam dlatego, że to już taka anegdota była opowiadana parę razy na Fotosmogi, ale chodziło o to, że jak na przykład Jules pierwszy raz zagrał na Gears of Wars chyba na 360, to właśnie zagrał na kineskopowym telewizorze. I był strasznie rozczarowany tym, jak wygląda grafika po prostu na nowej konsoli, że nie było takiej różnicy między poprzednią generacją.
Telewizor był niskiej rozdzielczości.
No dokładnie, tam wiele rzeczy w ogóle, literek się nie dało czytać, to też były takie inne problemy. I na przykład te stare gry, czy na PlayStation 2, ja pamiętam, że grałem w Black na PlayStation 2, na Xboxie, znaczy na PlayStation 2 też. I na kineskopowym telewizorze. Ja do tej pory, i boję się właśnie zagrać w Black teraz, uważam, że Black miał fenomenalną grafikę, lepszą niż Modern Warfare Call of Duty 4. A to jest oczywiście...
Bo tak pamiętasz.
Tak pamiętam, dlatego że grałem na kineskopowym, tam wiele rzeczy, to były też efekty, to fenomenalne przeładowywanie broni, takie rzeczy, które przeszły do kanonu, jak mają wyglądać shootery, ale oczywiście jakby prawdziwą grą, która była takim opus magnum wśród shooterów, i wiele rzeczy zmieniło, to oczywiście było Call of Duty 4 Modern Warfare. No to była gra, która podsumowano wszystką tą całą tą wiedzę na temat właśnie tego, jak te kieszonki mają wyglądać i to, co Infinity Ward wtedy zrobiło, no to był fenomen. To jest jedna z gier wszechczasów, nie? No i, ale to już nie chcę się rozwodzić. I dopiero jak się przerzucił właśnie też, kupił sobie ten telewizor ciekłokrystaliczny, że się tak wyrażę, panoramiczny, wysokiej rozdzielczości HD 720p, HD Ready, to wtedy zobaczył tą jakość tych nowych konsol. Wtedy zobaczył właśnie tę różnicę, więc no fajnie jest tak, wiesz, zobaczyć sobie, nie wiem, Control, czy tam Quake'a, czy jakieś inne gry na kineskopowym telewizorze, ale no to są takie, ja wiem, trzeba to chyba jakoś przefiltrować przez tą nostalgię, że nie zmieniałbym, powiedzmy, nowoczesnego telewizora 4K na jakiś nawet fajny kineskopowy.
Ja też nie, natomiast kusi mnie, żeby sprawdzić, rzeczywiście podłączyć komputer do jakiegoś dobrego kineskopowego monitora i zobaczyć, jak wyglądają takie gry jak, no nie wiem, właśnie Gears of War 5 na takim monitorze. Nie, właśnie nie, bo zacząłem grać w Borderlands 3, zacząłem grać i skończyłem w Link's Awakening.
Skończyłeś? To taka krótka gra jest, czy tak po prostu długo grałeś?
Nie, jak kupiłem, to grałem przez cały weekend i ponad 20 godzin na pewno poświęciłem na ten...
A jak te zagadki? Bo słyszałem, że ludzie po prostu strasznie psioczą na nielogiczność, że wiele rzeczy po prostu trzeba gdzieś zerkać do solucji różnych,
Raz zerknąłem do solucji, bo jakby zaciąłem się, a to składam na karp mojego niewyspania i ogólnie chorowania, bo akurat mnie wtedy grypa jelitówka dopadła i się fatalnie czułem, ale... logiczność. To jest takie dizzy trochę w pewnych kwestiach. Weź jakiś przedmiot od jednej osoby, zanieś go do drugiej osoby, ale jest...
Dlaczego? Jak? Po co? Nie? Tego nie ma.
No nie, bo te wszystkie osoby mówią ci, że potrzebują tego i tego przedmiotu, więc to nawet nie jest jakoś trudne, musisz tylko te przedmioty znaleźć. I zresztą jest fajna anegdotka, ale nie chcę też teraz mówić o tym, bo też jest w Grzesławie.
Aha, dobra, no to musicie przesłuchać Grzesława. Jak już przesłuchaliście wcześniej, to już wiecie, o co chodzi, nie? Ale
tak.
Czyli będzie o...
Tak, jest dużo o Link's Awakening. Nowej Zeldzie. Jest też wspomnienie Game Boya tego klasycznego i Game Boya
Widziałem, Colora. Że jakiegoś takiego sobie kupiłeś.
Nie kupiłem, dostałem. Dostałem od Andrzeja właśnie, który był dwa tygodnie temu był gościem Grzesława i Andrzej jest miłośnikiem starych konsol i zdobył, znaczy ma tych Game Boy kilka i jednego mi zostawił. Jestem mu bardzo wdzięczny za niego. Teraz jeszcze muszę zdobyć
i jak tam ekran ciepło krystaliczny na Game Boyu? Wszystko widać w pełnym słońcu?
To jest jednak niewiarygodne, za duże słowo. To jest... Bardzo się cieszę, że technologia w pewnych kwestiach poszła do przodu, na przykład w kwestii podświetlania ekranu, tak? Bo przypomnijmy, że Game Boy, ani Game Boy zwykły, ani Game Boy Color, ani pierwsze modele Game Boy Advance nie miały podświetlania. Więc nie
jeszcze takie smużenie było. Ja nie pamiętam, czy w Game Boy Advance było smużenie, ale na pewno w pierwszym Game Boy to tak wszystko to jest... Jak człowiek właśnie... No wtedy to była rewelacja, nie było nic lepszego, ale... Przeskakiwać teraz z ekranu z podświetleniem do tych tradycyjnych, starych LCD, kosmos.
Ja polecam ciekawe wrażenie.
Te wszystkie takie małe, fajne emulatorki są, te Chińczycy takie robią pseudo Game Boye, albo na przykład, nie wiem, jak trzyma PSP, to emulatory, tam masz porządny ekran i te gry wszystkie, czy z Game Boye, te gry fajnie wyglądają, ale oczywiście no, to nie jest to samo, jak trzymać autentyczne urządzenie. No. Ja kiedyś miałem w ogóle Game Boya Colora i miałem zwykłego Game Boya, ale to chyba był właśnie, to był moment, w którym ja nie wyczułem, że 5-6 lat później, czy nawet 10 lat później będzie moda na retro. I ja za jakieś śmieszne pieniądze, to sprzedałem za 100 zł, 120 zł, sprzedałem właśnie obie konsolki i teraz żałuję, bo zwykle takie rzeczy chomikuję. Mam, to już też chyba kiedyś mówiłem, że moją Amigę CD32 to ja mam od początku. Proste ze sklepu. Jeden tylko właściciel. To samo z Atari. Prosto z Peweksu. No, to moje Atari krążyło po rodzinie, prawda? Tam, wiesz, szachy to 1000 razy było odpalane na nim, ale wróciło do mnie. I to jest, i jakoś tak żałuję, że akurat tego Game Boya gdzieś sobie nie zostawiłem. Nie wyczułem momentu, no ale no, tak, takie życie. No ale wracając do Inside Xbox. Co najbardziej ci się podobało? Tak, co przykuło na twoją największą uwagę? Jeśli coś w ogóle przykuło twoją uwagę, może okazało się, że to
właśnie
było...
Tak,
paździerz taki strasznie. Tam było dużo fajnych, śmiesznych ludzi, ale nic poza tym.
To przykuło moją uwagę, że nic nie powiedziano o nowym Xboxie.
Projekcie Scarlett?
Projekcie Scarlett.
Bo to będzie tak naprawdę aplikacja na iPada Pro.
Wiesz, procesory mobilne idą tak bardzo do przodu, że wiesz, kto wie, czy kolejna generacja iPadów nie będzie wystarczająca mocno, by odpalać gry na poziomie chociażby PlayStation 4.
Czy wiesz co, ja jestem 100% pewny, że za 2-3 lata iPady będą mocniejsze niż powiedzmy konsole obecnej generacji. Tak mi się wydaje, może jak nie za 3-4 lata, to za 5, ale to już wtedy na 100%. Dlatego, że Apple nie idzie w innowacje, idzie tylko w moc. Wiesz, będziesz miał telefon z 5 soczewkami, czy tam ileś, nie, i tak dalej. Pójdzie się w ilość, nie, w to, co możesz pokazać w liczbach. Nie będziesz miał na przykład, bo ostatnia rewolucja skończyła się niestety ze Steve'em Jobsem, czyli interfejs głosowy. To była ostatnia rzecz, którą Steve Jobs prowadził. I zauważ, że od tego czasu nic nowego nie sprowadzi się. No, większy ekran, 10 rodzajów iPadów, no to jest wszystko po to, żeby no, nie wiem jak to powiedzieć, wprowadzić takie zakłopotanie u klienta. Bo ja na przykład, nie wiem, znaczy ja akurat wiem, ale ktoś powiedzmy w takiej sytuacji coś innego nie wie, który ja sobie powinienem iPad wybrać? Bo ja teraz idę do sklepu, już pominając wielkości, no nie, że masz tam 3 rodzaje iPadów Pro, nie? Ten nowy, nowy mały, stary, tam później
3, jeszcze... chyba 2.
iPada, nie. Znaczy nie wiem, czy jeszcze sprzedają, może już nie sprzedają tych starych iPadów, tylko może w jakichś takich sklepach, gdzieś jeszcze mają te duże, stare. Bo teraz są tylko duże nowe i małe, te jedenastki, które są
to
bardzo
ja mam
fajne.
Jedenastkę.
Jest super, to jest, moim zdaniem jest świetne. Świetne, tylko strasznie się łamie, słyszę. A druga rzecz to jest właśnie, i masz iPada R, iPada szóstej generacji, teraz będziesz miał nowego iPada, który jest iPadem siódmej generacji, który jest właściwie taki sam jak iPad R, tylko ma...
chyba jest jeszcze iPad Mini, nie?
iPad Mini, tak. I jest jeszcze pewnie coś, o czym nie wiem, bo już zapomniałem. I teraz, kurczę, co ja mam kupić? No i... A tak naprawdę do takich podstawowych rzeczy, no to mi się wydaje, że tak naprawdę jeśli ktoś no nie szuka tej mocy, to ten nowy iPad to jest tak fajna rzecz, tylko właśnie no, to trzeba poinformować klienta. No i teraz pytanie, czy iPad R, czy iPad, ten nowy iPad, nie? Bo tam jest różnica tylko w procesorze i o 0,2 cala, jeśli chodzi o ekran. Bo jest tej samej wielkości, pasuje ta sama klawiatura, smart, jest to samo piórko, przepraszam, ołóweczek stylus pierwszej generacji, więc po prostu zero innowacji, tylko ewolucja cały czas. No i ten, no ale...
Innowacja jest w systemie. W systemie operacyjnym naprawdę ten nowy system to...
No iPadOS, zamienia... już teraz nie ma iOS, tylko
tak,
jest...
Ale zamienia twardy. iPada w porządnego laptopa. Wiesz, już samo to, że możesz używać myszki na Bluetooth do sterowania w aplikacjach jest bardzo ciekawe i jeszcze tego nie sprawdzałem, co prawda, ale w końcu wydaje mi się, będzie można w miarę rozsądnie korzystać z takich aplikacji bardziej biurowych, jak chociażby Excel, gdzie używanie za pomocą interfejsu dotykowego było w miarę no, dość niewygodne.
O, słyszycie to ogólnie. Po raz pierwszy w Fantasmagierii Ryszard marzył o Excelu na iPadzie i sterowaniu.
Nie, myszką. No jakby chodzi mi o to, że wiesz, ja nie lubię nosić z sobą wielu sprzętów. I dla mnie, jeśli jest możliwość w jednym sprzęcie mieć więcej możliwości, czyli na przykład teraz, jak będę gdzieś jechał, to nie będę musiał brać komputera, tylko wystarczy mi iPad, nie będę musiał brać, znaczy musiał, nie będę czuł potrzeby brania Switcha, bo będę miał mnóstwo gier na iPada, tu biorę iPada, nie będę, nie wiem, jeszcze jakiegoś innego urządzenia potrzebował, tylko będę miał to wszystko w iPadzie. No to się cieszę, zwłaszcza, że iPad jest lekki, nie zajmuje dużo miejsca, będę mieć więcej miejsca na to, żeby przywieźć fajne rzeczy z blisko, no cieszę się. No,
no nie, w 100% się zgadzam. Właśnie to jest piękne, tylko właśnie też odchodzi się od tego, od tej idei, którą Steve Jobs zaproponował, czyli klawiatura na ekranie, czy nie potrzebujemy tej klawiatury, czy nie potrzebujemy mieć tego dodatkowego gadżetu. No i oczywiście najlepszym stylusem, najlepszym urządzeniem wskazującym jest palec. I on się śmiał, prawda, z tych wszystkich piórek i tak dalej, patyczków, a tu proszę wrócić tak, no ale to już jest inna kwestia, historycy to ocenią dobrze. Czyli co? Można powiedzieć, że nic na tym Inside Xbox
nie był ten, Outer Worlds, tak? To się nazywa? Ta gra...
A, taka dłuższa prezentacja, tak. Coś tam jakaś dziewczyna mówiła o tym, że można kopać babcie? Gdzie się dziwię, że z tego żadnej kontrowersji nie było.
To mi umknęło, natomiast to jest gra od ludzi, którzy zrobili Fallout New Vegas, więc... Istnieje duża szansa, że będzie dobra i to jest takie humorystyczne chyba dosyć podejście, podobnie jak Fallout II, podobnie jak Fallout New Vegas. Na to tym jestem zainteresowany i tam była jeszcze jakaś taka gra logiczna o śmierci, jak ona się nazywa, Felix the Reaper. Niemcy robiący grę o śmierci to jest zawsze coś ciekawego, więc chętnie się temu przyjrzę. Ja lubię bardzo gry logiczne i ta wyglądała dość sympatycznie. To wyglądała dość sympatycznie, w przeciwieństwie do 44. No, tego zdecydowanie pamiętamy. I cóż, no a poza tym...
Co dużo tam? Rzeczy tam wymieniali, ale to, tak, było, to było takie fajne show, jak ktoś sobie właśnie taki talk show zobaczyć. No nie,
jak ktoś chce zobaczyć sobie udawany nowe buty Larego Chryba, tak? No,
tak, który był sztywny, jak po prostu no, w tym garniturze. Marynarce, przepraszam.
Wiesz, Larry Chryb to jest starszy pan już, no cóż tam. On tam robi za takiego nastolatka, ale trochę jak, wiesz, wchodząc z deskorolką po młodzież.
tak.
Tak, jakby
co nazywać, dzieciaki, chłopaki?
Tak.
No, dzielni. Nie, no to jest... Znaczy, wiesz, ja kiedyś nawet słuchałem podcast Majora Nelsona i lubiłem, że on tam i zaprasza czasami Phila Spencera, gdzieś tam niby Phil Spencer gdzieś się przemknie koło jego tego studia nagraniowego i ten chyba Jeff, który prowadzi w ogóle ten Inside Xbox też on się często pojawia w tych podcastach, ale no, ja mam problem z tym, że to jednak jest, to jest jednak reklamówka, że to nie jest takie show dla graczy, w którym byłoby troszeczkę krytycyzmu. To wszystko to jest reklama, to jest sprzedawanie produktu, więc jest, wszystko jest mega entuzjastycznie, tam wszystko jest super, tam jest wszystko, po prostu mamy najlepsze gry, najlepsze, to w ogóle wszystko jest super, super, super. No i tak, okej, nie? Nakręcają cię, ale w pewnym momencie już jakby to nakręcenie na ciebie nie działa. I właśnie taki jest lekki cringe, jak mówisz i no nie wiem, ale zastanawiam się, czy na przykład większe wrażenie zrobiło na tobie w takim razie State of Play.
No State of Play zrobiło większe wrażenie trochę, tak. No. Z tego powodu, że nie było takiego właśnie wodolejstwa, tylko podobnie jak Nintendo Direct, pach, 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 parę gier pokazanych, no było The Last of Us na końcu, które no ładnie wygląda, ale ja mam jeszcze do przejścia The Last of Us, więc trochę wstyd, będę chciał... No tak, wiem. Przed lutym na pewno skończę The Last of Us. Zawsze dochodzę do jednego momentu i później, nie wiem, coś powoduje, że odkłada...
Wiesz, że raz żoną szafę i Ryszard już nie może grać.
Trzy razy tak się zaciąłem i później odkładałem i nie wracałem. Tylko, że wiesz, ja ogólnie mam problem z graniem na PlayStation. Nie z powodu gier, tylko z powodu tego, jak
zagłusza ci pociągi przyjeżdżające za oknem.
To jest przerażające. Ostatnio chciałem sobie odpalić Lost Legacy Uncharted, żeby w końcu przejść. Jedyny Uncharted, którego jeszcze nie przeszedłem i po prostu wiesz, odpalam o tym.
Musisz grać na słuchawkach tak. Jednak, wiesz.
Tak,
musisz...
ale wiesz,
i to jeszcze takie noise cancellation, tak. To się ładnie mówi. Takie...
To jest jakby to, jak słabo wykonany jest ten sprzęt. Ja mógłbym zapłacić więcej, byle to był sprzęt premium, no, żeby...
To jest tak naprawdę PlayStation jest zrobiony na szkielecie drona. Jak zdejmiesz obudowę plastikową, to ci będzie latać po pokoju. No i tyle, no. Cała prawda
ponoć są modele te nowe PlayStation Pro, bo mówię teraz o PlayStation Pro, które są już cichsze, no ale nie będę kupować kolejnego PlayStation, tylko poczekam na PlayStation 5, które pewnie też kupię w dniu premiery i po tygodniu...
Panie, to piątka to będzie wyła. To już jest ten...
Myślisz, że piątka będzie wyła? Nie wiem, to jest... dziwne, jak...
To jest niesamowite.
Nie wiem, jak z takim lekceważeniem podchodzą projektanci do, wydaje mi się, dość poważnego aspektu korzystania z konsoli, czyli tego właśnie, jak jest głośno. Tak samo jak nie znoszę, kiedy komputer jest głośny i wkurza mnie, jak się wentylatory czasami uruchamiają. Wkurza mnie, jak Xbox One X też zaczął na niektórych grach sobie dawać czadu. Mhm. Ale to nie jest jednak poziom głośności PlayStation Pro, które po prostu no jest... To jest niewiarygodne, jak z tak małego urządzenia sam dźwięk wentylatora, tak jakby tam było pudło rezonujące, które dodatkowo wzmacnia jeszcze ten dźwięk. To jest straszne. No i dlatego w sporo gier nie gram, bo mnie irytuje już to, że to tak głośno działa.
No nie, no to rozumiem. Ale to już tak jak już się przemożesz, to jednak zagrasz, nie? Prawda? Death Stranding?
Już... Nie, to jakoś...
Nie?
Nie. Nie, no
ty
nie,
znaczy
nie zagram, ale...
Kojimę, Ryszard?
Ale pan Hideo, gra zrobiona przez Hideo Kojimę oznacza... Tak?
Ale słyszałeś, że to jest bardzo... Nie, bo to już... Ja
źle przetłumaczone jest...
Adwokat diabła jestem. Słyszałeś, że to jest wszystko wina tłumacza.
To jest wszystko wina tego, że pan Hideo Kojima zna średnio angielski i on chyba sam sobie te tweety pisze, albo tłumaczy automat z japońskiego, bo też widziałem. Pisze. Też widziałem, że w wersji japońskiej, znaczy sam nie przeczytałem, tylko czytałem tłumaczenie dosłowne wersji japońskiej, ono jest znacznie bardziej rozbudowane i nie jest tak mało pochwalcze, jeśli chodzi.
Zrobiłem wszystko i tak dalej, tylko dziękuję mamie, tacie, rodzinie, no nie, już przyjaciółom, dziękuję szefostwu Kojima, nie Kojima, przepraszam, Konami, za to, że mu dali wolną rękę, że wreszcie mógł się zrealizować jako niezależny twórca. No tak, no. Ale nie, ale pomijając to... Jak patrzysz na tę grę jako taki word fiction? To jesteś zaintrygowany, czy troszeczkę
Nie, jakby będę chciał kiedyś to sprawdzić, ale raczej nie kupię w dzień pierwszy, bo i tak mam tak gigantyczną kubkę wstydu, że no i co, kupię tę grę, odpalę na chwilę i nie sądzę, żeby mnie wciągnęła w taki sposób, że nie będę w stanie odejść od konsoli. Z tego, co widziałem na ostatnich prezentacjach, to jest po prostu... Metal Gear, znaczy podejście do podobnego sposobu opowiadania historii jak Metal Gear. i dużo takich rzeczy, które mogą być zajawką dla graczy, że w innych grach tego nie można zrobić, a tutaj można to zrobić, co niekoniecznie przekłada się w jakikolwiek sposób na opowiadaną historię, tylko jest taką ciekawostką.
Tak, możesz podlewać grzyba, możesz je zbierać.
Bo wątpię, żeby na przykład sikanie było jakąś specjalną mechaniką. Chociaż kto wie, bo przecież pan Kojima zrobił grę, w której chyba zarządzanie płomieniem pochodni było mechaniką. Boktai to się chyba nazywało, tak? Na Game Boy Advance. Taka gra. I,
tak?
Tak, tak. I no cóż, Death Stranding no, wygląda ciekawie. Nie wiem w ogóle, o czym to jest.
Czy to może być dobra gra, którą na
mało
przykład...
osób wie o czym to jest. I to, mam wrażenie, że to jest tak troszkę opowieść w stylu Davida Lyncha. Ja bardzo Davida Lyncha lubię, ale też nie w zbyt dużych dawkach, nie? Bo
wydaje, że to będzie
nie ogarniam stylu... swoim umysłem pełni jego geniuszu. Mhm. I obstawiam, że podobnie może być z twórczością pana Kojimy, że nie będę ogarniać w pełni.
No cieszę się, że tak racjonalnie to tłumaczysz, a nie hejtujesz. Bo
nie,
bo
ja na przykład ja ogólnie nie hejtuję,
to
wiesz.
Będzie taka gra w stylu Deadly Premonition.
A Deadly Premonition to była bardzo ciekawa gra, która miała mnóstwo problemów technicznych i dlatego jakby nie spotkała się z zainteresowaniem, ale to była właśnie gra bardzo Twin Peaksowska, bardzo lynchowa, którą kiedyś grałem, ale pokonała mnie swoją topornością. Wydaje mi się, że Death Stranding będzie znacznie lepszy pod tym względem, okay. Bo jednak Kojima lubi robić ładne interfejsy, chociaż jak sobie przypomnę, jak udziwnione było sterowanie w Metal Gear Solid, jakby wybieranie przedmiotów, jakie to potrafiło być uprzykrzające życie, to te interfejsy zawsze wyglądają ładnie. Te gry są dopracowane pod kątem projektu tego jak one wyglądają, tego, jakie wrażenia tak. przekazują graczom patrzącym na nie. Natomiast niekoniecznie sprawiają frajdę podczas zabawy. Może też nie, to za mocno powiedziane, bo sprawiają, tylko kurczę, jakby to określić.
Oczywiście to piątka, właśnie to jest to ciekawe, że mi się wydaje, że ten Phantom Pain to była właśnie taka gra, która mechanicznie była bardzo dobra. To nie tylko to, że to była gra w otwartym świecie, ale też faktycznie wiele rzeczy mogłeś robić na różne sposoby. I na przykład o wielu na przykład sposobach rozgrywki to nawet nie wiedziałem. To ktoś mi na przykład powiedział, że jak masz pistolet na wodę, to tam gdzieś możesz nie wiem, niszczyć transformatory po prostu psikając na nie, nie? Bo robisz zwarcie elektryczne. No, nie przyszło mi to do głowy, nie? Że bo co w grze pistolet na wodę? No to okazuje się, że do czegoś się przydaje.
Bo Kojima ma taką tendencję wprowadzenia do gier rzeczy nieoczywistych. I to jest fajne. To jest fajne, zwłaszcza kiedy odkryjesz te nieoczywistości. Z drugiej strony mam wrażenie, że przykłada zbyt dużą wagę do tych elementów i często zapomina, może nie zapomina, tylko jakby nie zwraca uwagę na to, by gra była bardziej, jakby to powiedzieć, przystępna, to też złe słowo. Dzisiaj mam jakiś problem z odpowiednim wysłowieniem się, żeby wszystko było takie jak chcę, żeby...
Mi się wydaje, że po prostu ktoś ma taką laleczkę wudu i mówi tak, a Rysław mówi źle o Kojimie tutaj, szpileczka.
Nie, ja nie mówię źle.
Nie, no śmieszy się, właśnie tylko... to jest to, że ty mówisz bardzo, bardzo jakby doceniasz Kojimie.
Nie, oczywiście
mówisz,
doceniam,
że po prostu nie do końca tobie podchodzi to jego wizjonerstwo.
No, i ja niektóre jego gry bardzo lubię, naprawdę niektóre jego gry bardzo lubię, ale w każdym...
Tak, jest Solid 4 na przykład i te 3-godzinne filmy przerywnikowe.
Nie tak, że lubię je bezkrytycznie. Bo mam wrażenie, że pan Kojima zdecydowanie chciałby być reżyserem filmowym i jakąś opowieść nam przekazać, ale często samej gry w jego grach nie ma dużo, bo jeśli odrzemy na przykład czwórkę, tak, z Metal Gear, z przerywników filmowych, to zostaje samej gry niezbyt wiele. I z tego, co widziałem w Death Stranding, to zapowiada się intrygująco, natomiast zapowiada się też dosyć dziwnie i ta cała historia... Ja zupełnie nie wiem, o czym jest ta gra. Zupełnie nie wiem, o czym jest ta gra. Nie wiem, po co pewne rzeczy są pokazywane i co się w tej grze dzieje. Może mnie zaskoczy jakoś, natomiast nie czuję...
MK Ultra, zobaczysz.
Natomiast nie czuję w tej chwili potrzeby... Mhm. Nie zaintrygować... Znaczy tak, intryguje mnie, Natomiast nie na tyle, żeby rzucić wszystko i kupować ją w premierę. I bardzo mnie ciekawią pierwsze oceny i ciekawią mnie pierwsze oceny nie tylko krytyków, ale przede wszystkim to, jak ta gra zostanie odebrana przez graczy. Bo no i jakby wtedy też będzie chyba wiadomo, o czym ona tak naprawdę jest.
Wiesz, może być tak, że na przykład jakieś NDA-je podpiszą, że nie można spoilować i na przykład...
No właśnie,
można tylko pytanie, mówić o tym, co się robi z drabiną, ale na przykład nie można powiedzieć, po co ta drabina jest i co się ma w tym plecaku oprócz tego dziecka z przodu. No takie rzeczy. No ale ja jestem taki... coś, nie wiem, jak to nawet nie wiem, czy to
z angielskiego dobrze powiem. Sam masz problemy z
cautious optimistic. Tak? Czegoś tak się ładnie mówi
po angielsku? Tak, ostrożny optymista. No?
Tak, tak, że nie, w ogóle nie patrzę przez pryzmat jego poprzednich dokonań Destiny. Ja patrzę przez pryzmat tych zwiastunów, które absolutnie nie miały jakiegokolwiek sensu. Były zlepkiem jakichś fantazyjnych scen, absurdalnych wręcz, ale ze znanymi aktorami, z gwiazdami i chciałbym, żeby tam było chociaż w połowie ta gra była tak, miała jakiś taki sens, żeby to wszystko się spinało. Ja na przykład w grach Quantic Dream, nie? I czy to się uda, czy nie? No nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy tego projektu i też nie wiem, czy w ogóle w dniu premiery zagram, bo akurat wydaje mi się, że faktycznie jest bardzo dużo tytułów, które są warte uwagi i na wszystko, nie na wszystko może czas starczyć, ale zobaczymy.
Wiesz, jako że z grach Kojimy, to Kojima ma na tyle wyrobioną markę, że on może sobie pozwolić na eksperymentowanie. I on teoretycznie może zastosować w tej grze jakieś rozwiązania zupełnie niespotykane i próbować wprowadzić nowe mechaniki ryzykowne, które niekoniecznie mogą się przyjąć. No z tego powodu, że stoi za nim Sony z całą swoją potęgą. I ma pewnie nieograniczony budżet i może w zasadzie zrobić wszystko.
I Jeff Keighley za nim stoi. To też.
Jeff Keighley też. Jeff Keighley będzie w grze, nie? I wiele osób tam będzie w grze w ogóle. I no tak, to jest interesujący projekt. O tym
wiadomo, że powiedzieliśmy. Na Game Awards natomiast... Lego to będzie gra roku, no ale to już przemilczy.
Wiesz, może to będzie gra roku, ale na razie jakby oprócz dziwności i niespotykanych rozwiązań w rodzaju sikania w koło, to ta gra...
Można zygzakiem, można prostym ściegiem, można pod skosem, można dużą...
No mam nadzieję, że nie przejdzie ta gra do historii jako symulator sikania, bo to byłoby smutne. Ale dowiemy się już niedługo. Premiera za 2 miesiące, więc już będziemy wiedzieć mniej więcej, o co chodzi. I wiesz, możliwe, że to będzie tak jak właśnie film Lyncha, że każdy zagra, może nie każdy, każdy kto przejdzie, będzie miał swoją teorię na temat tego, jak należy tę grę odbierać. No to fajnie, to
wszyscy
to
nie
ciekawe.
Będą mogli przydać o niej w Wikipedii, o tej teorii. A, Szadzie, a czy widziałeś coś na temat, oglądałeś coś na temat właśnie nowego Modern Warfare, tego nowego?
Ja się tak pogubiłem w świecie Modern Warfare, że już zupełnie nie wiem co, gdzie, jak, co i z czym.
Podobno wracałem do kampanii, ale ostudzono mój zapał, bo...
A to ostatnio nie było kampanii? Bo nie wiedziałem.
No w tym Black Opsach chyba nie było kampanii najnowszym.
Ostatni Modern Warfare, który grałem, to było bardzo wiele lat temu.
Tak. Znaczy ja to, wiesz, dla mnie te wszystkie Call of Duty nowożytne to są jakby z jednej... Jakby to jest jedno drzewko, tylko że różne oczywiście studia je robią, ale czy to jest Advanced Warfare, czy Infinity War, czy
myślę,
nawet...
Black Ops było przecież, tak. Jakby jest tyle rozgałęzień tego, że po prostu w pewnym momencie zacząłem się gubić. Rozumiem, że dla fana serii to jest wszystko jasne i przejrzyste. Ja fanem jako takim nie jestem. Grałem i przy niektórych się nawet nieźle bawiłem, natomiast nie śledzę całości. To nie jest to, że ten pierwszy Modern Warfare odnowiony zupełnie, czy to już było? Czy to...
Znaczy to jest nowa gra z nowymi...
A, nowa gra, bo pamiętam, że była, miał być...
Nie, no był remaster. Jest remaster.
No,
jest
okay.
Remaster. On był dodawany, z Infinity War. Jako dodatek do edycji limitowanej, czy tam jakiejś kolekcjonerskiej, specjalnej. I później oczywiście chyba go zaczęto już normalnie sprzedawać osobno, ale przez długi okres czasu jedyny sposób, żeby zagrać w tego remastera Modern Warfare pierwszego, to było właśnie przez zakup tej specjalnej edycji. I oczywiście, wiesz, no, bo gra nadal się broni, ale no już tak nie wygląda tak ładnie. No tu mamy do czynienia z grą, która nie wiedzieć czemu nosi ten sam tytuł, co Call of Duty 4, czy podtytuł, ale nie wiem, czy właśnie... Tam podobno są nowe mapy, ale stylizowane, żeby wyglądały podobnie do tych klasycznych. Znowu, teraz mi powiedziano, że będzie kampania dla pojedynczego gracza i bardzo się ucieszyłem, ale tak naprawdę to będzie remake kampanii z jedynki, która, znaczy z jedynki, z pierwszego Modern Warfare, która była świetną kampanią, ale no liczyłem, że tak będzie coś nowego, że będzie jakaś nowa historia. No nie wiem, no, jakiś taki reboot, jak w świecie filmów o superbohaterach, nie? Że po raz 53 wstrzyżamy Spidermana, Batmana i tak dalej.
Poziom mojego zainteresowania jest, poczekaj, niech spojrzę, niski. Nie, jakby w ogóle...
Nie, no to pomijmy tego Call of Duty, tak.
Okej, wygląda ładnie, ale... Nie wiem, no nie siedzę w temacie. Wybaczcie, drodzy słuchacze, ale dla mnie tych gier po prostu...
Znaczy, co myślisz w takim razie o Medal of Honor na VR?
VR. Jestem zirytowany. Bardzo.
Bo nie będzie na...
Nie, jest jestem to. Zirytowany bardzo tym, że jak dobrą politykę historyczną mają Francuzi, którzy tam z Niemcami walczyli w sposób, powiedzmy, ograniczony dość u francuski ruch oporu, haha.
I ty, Sacrebe, krawa,
wiesz, tak naprawdę francuski ruch oporu oczywiście istniał i tam było mnóstwo dzielnych ludzi,
każdy ale oglądał, wie jak to wygląda.
Ale niestety, gdyby porównać skalę tego, co się działo we Francji, to jednak bliżej temu do Alo niż tego, co jest przedstawione w tym.
Właśnie w przeciwieństwie do Polski Niemcy byli zafascynowani Francuzami, kulturą francuską, więc oni tam po prostu...
Jakby ta niemiecka okupacja we Francji wyglądała tak, że wiesz, no, życie toczyło się normalnie, nie było łapanek na ulicach, prawda? Nie było rozstrzeliwań ludzi, w ogóle jakiś... Oczywiście... Można powiedzieć, że było różowo, no był stan wojny i wiadomo, okupant to okupant, natomiast ta okupacja w Francji w porównaniu do Polski to można powiedzieć jak, nie wiem, no jak urlop taki, jak wyjazd do sanatorium. I ja chciałbym zobaczyć taką grę pokazującą wojnę w Polsce, a nie w Francji o Medal of Honor, bo już tak jakby... Mam dość francuskiego ruchu oporu, jego gloryfikowania w porównaniu do tego, jak wyglądały ruchy oporu w Polsce na przykład.
No, ale to jest zwycięzcy, piszą historię i wiesz...
Jak w Danii było... chociażby. W Danii już były większe represje, jak w Holandii, ale Francja, no dali Bóg.
No. Do smuteczek. Więc... Nie wiem, czy będzie Medal of Honor nowy, ale...
No będzie to, że... znowu, wiesz, tam, że francuscy bojownicy przygotowywali swoje ataki, korzystając z muzyki klasycznej, puszczając na gramofonie. O mój Boże! Ja od razu poczułem się... Tak. I to poczułem się tak, ojej.
Ja co ostatnią dobrą grą, która się toczyła w Paryżu właśnie podczas wojny, to jest jak The Saboteur.
Ja bym chciał zobaczyć grę o cichociemnych. O cichociemnych w Polsce, o cichociemnych w Czechosłowacji.
Ale to wiesz, o tym jak zabili gry, to nie,
ale nie, ale Czesi, wiesz, Czesi mają fantastyczne też tezy, byli cichociemni Czescy, byli ci, którzy przeprowadzili zamach na Heydricha w Pradze i później się przez nie jak długi czas, ale przez długi dosyć czas bronili w podziemiach krypty katedry w Pradze i wiesz, i to było, no to było bohaterstwo, nie mówiąc już właśnie o całym polskim ruchu oporu. I mówię, nie chcę odbierać bohaterstwa i tam zasług Francuzom, tylko zachowajmy skalę, no kurde, zachowajmy pewną skalę. Tak jakby mówimy o różnych zupełnie poziomach zaangażowania.
Bo fajnie by było, jakby te pieniądze, co idą na te wspieranie polskiej branży gier. Ja nie wiem, zapomniałem, jak się nazywa ten program, tych funduszy takich, które zwykle są właśnie rozdzielane jak tort wśród tych największych. Nie, na jakieś tam technologie mapowania świata w grach wideo. Ja bym postawił właśnie tak, że jeśli chcecie, i to no, musiałoby być to studio niestety takie jak Techland, może jak
Flying. Ja bym Hockey, zapłacił, na miejscu, jeśli rząd ma dawać jakieś pieniądze, to jeśli ma wspierać, moim zdaniem najlepszym zawsze podejściem rządu do wspierania czegokolwiek jest odczepienie się od tego. To jest najlepsze, co może zrobić jakikolwiek rząd.
Deregulacja.
Po prostu nie przeszkadzać. Boże, teraz widzisz się zaciąłem.
Zderegulizować.
I gdyby jakikolwiek rząd chciał pomóc w taki sposób, to ja bym po prostu dał, zapłacił jakiemuś studiu, żeby przygotowało grę, no po prostu taki materiał wręcz reklamowy. Tak, niech macie tutaj 20 milionów złotych, czy tam nie wiem, 5 milionów euro. Proszę, żebyście przygotowali grę. Nie róbcie Medal of Honor we Francji, tylko zróbcie go w Warszawie.
I no była taka jedna gra na PlayStation 3 też i na PC, tak zapomniałem, jak się nazywała. Która
była, ona była słaba. Tak, ale właśnie robiło polskie studio.
Na PlayStation 3, a na silniku Mortyra chyba.
Nie, to było, nie, to było na silniku, była gra na silniku Crysisa.
Nie.
Była też taka. Była.
To niemożliwe. Ja pamiętam tą grę, tylko że niestety mam ją na PlayStation 3, więc musiałbym odpalić. Zapomniałem, jak ona się nazywała. Kurczę.
Ale to Sophie Interactive robiło.
Tak?
Tak. I to zatrudnili tego gościa od Blacka.
No, może. Czekaj, to ja to muszę wygooglać, bo to musimy zrobić reklamę tej gry.
I to było średnie. No to ale było normalnie, wiesz, gdyby...
Gra wyglądała, jakby była zrobiona na oryginalnego Xboxa. I po prostu to się strasznie się to w to grało, ale no tam było taki motyw, że tam byli jacyś... Właśnie, że to chyba w Warszawie się akcja toczyła. No po prostu jakieś takie... Nie wiem, czy nie podczas powstania, bo to też mogło być tak... Nie mogę, kurczę, znaleźć. To jest mój problem, że nie mogę znaleźć tego tytułu.
Ja chciałbym taką, wiesz, amerykańską grę z patosem, zrobioną właśnie w Warszawie, jakieś akcje AK najbardziej zuchwałe.
No właśnie, tylko to jest też kwestia tego, czy to się... Że te historie są niesamowite, ale jak z takiej niesamowitej historii zrobić grę, żeby można właśnie tam, wiesz, dużo strzelać, dużo rozwalać i tak dalej.
Koloryzować, a Medal of Honor jak jest zrobione? No kurczę, przecież żadna z tych akcji, która jest Medal of Honor, nie miała miejsca, nie?
No tak.
To jest koloryzowanie, tylko chodzi o to, żeby pokazać nas w jak najlepszym świetle. Mhm. I o to chodzi.
Tak.
Gdybym dysponował funduszami, to kurczę, to ja bym taką grę robił jak dziki. Tylko no to trzeba mieć dużo pieniędzy do potencjalnego przepalenia. Więc...
Znalazłem chyba tytuł tej gry.
No.
Enemy Front.
No, na Crytek'u to było, Ryben, sprawdź.
Właśnie, no nic, nie wiem.
Czy tak, to... czy nie?
No nie jestem w stanie stwierdzić, bo ta gra naprawdę nie wygląda jak...
Ale wystarczy, znajdziesz wpis o niej gdzieś i zobaczysz.
Znaczy pewnie tak, no bo CI Games albo...
I ona była robiona w tym, w Rzeszowie w ogóle, z tego co pamiętam. Tak.
Pozdrawiamy G2A w Rzeszowie. No nie widzę tego ja na jakimś silniku, ale to była gra, która no, to miała trochę serca, ale no niestety no, wyglądała słabo, ale na PlayStation 3 gdzieś ją właśnie wyrwałem bardzo tanie, w jakiejś tam promocji. Jakby w ogóle nie żałuję wydanych tych pieniędzy, tylko no niestety, no nie, no, są pewne próby, ale jak widzisz, no one gdzieś tak giną pod wpływem właśnie tych niskich budżetów albo no, braku tego rozmachu. I takie Enemy Front 2 jakby wyszło i byłoby robione właśnie z takie duże pieniądze, ale też przez większe, bardziej doświadczone studio w robieniu tytułów AAA takich ten, żeby na przykład nie... No co by takiemu Kotikowi się stało, gdyby osadził kolejny Call of Duty właśnie, nie wiem, na Żoliborzu gdzieś tam.
To jest kwestia odpowiedniej polityki historycznej także i kwestia interesów. No jemu się musi dopłacać, musi wiedzieć, że to zainteresuje. Nas na pewno w Polsce by zainteresowało.
No ale... jedyne polskie akcenty to w Wolfensteinach są i tyle. Smutek.
Są jakieś polskie akcenty Wolfenstein. No tak, Ania, no, przecież, żona, no tak.
Blaszyńskiego chciałem powiedzieć.
No tak, oczywiście.
Blaskowicza. To jest.
No, ale, widzisz, tam przynajmniej jakby te polskie akcenty są pozytywne, tak? Tak jakby nie ma jakiegoś przekłamywania. I Ania jest pozytywna i jej dziadek tam, tak, który załatwia Niemców. I chociaż są strasznie też dziwne rzeczy, jak kiedyś o tym mówiliśmy, jak przecież Blaskowicz się budzi w tym przytułku dla Ubłąkanych, mhm. i który jest nad morzem, a później jest chyba jest nawet napisane, że koło Szczecina jest, tak, coś takiego, i później się dostaje na stację kolejową, tam na stacji kolejowej robi zamieszanie i dostaje się na pociąg jedący do Berlina, który jedzie tam całą noc, nie? To wystarczy popatrzeć na mapę, że tak.
Wiesz, no może 45 minut, nie? Towarowy i tam dalej, i tak dalej. No nie, no to historia zna takie przypadki, że takie rzeczy są te.
No wiesz, no to robili tę grę, robili Szwedzi, no wystarczy, że tak lekko rzucą okiem. Tak jakbyśmy robili grę o Sztokholmie, umieścili Sztokholm pod kołem podbiegunowym, no kurde,
Nie pamiętam, Ryszardzie, czy ty jesteś fanem Gry o Tron, czy nie, ale chyba nie oglądałeś.
Książki tak, serialu nie oglądałem.
No to zobaczyłbyś tam, jak podróżują, całe armie, dziesiątki tysięcy.
Stryk i już, tak?
Tak, tam po prostu dzisiaj, gdzie jesteśmy? No jesteśmy tam niedaleko tam tego północnego muru, nie, tam wiesz, tych... Tego,
oj,
tam,
tobie, takie ci zdarzają.
To czekaj, jutro dasz odebyć przed pierwszą z całą armią pod tymi tam, jak się nazywałem, ta stolica tego, gdzie tam ta Cersei.
Królewska Przystań, King's Landing.
Tak, no to wiesz co, mogę się spóźnić 15 minut, ale nie ma sprawy. Dobrze, jak chcesz, to możesz wodą przypłynąć. No po prostu tam to dopiero nie było... Znaczy w ogóle też, może tam po prostu była kwestia, że tam faktycznie upływały całe miesiące. Ale tego w ogóle nie potrafili w serialu oddać, nie? I to jest ten problem, nie? Że jakieś takie skróty się wykonuje, które no, powodują, że ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o czasie i przestrzeni, no, zaczyna się zastanawiać, no, co tu się właśnie wydarzyło.
No tak, ale... ogólnie zauważyłem, że to nie tylko w serialach i filmach, ale też w grach są problemy czasami z odpowiednim przedstawieniem czasu, mhm. i upływu tegoż. To nie jest proste, a może mocno zachwiać narracją i zrozumieniem akcji, jeśli zabraknie takiej informacji, że upłynął taki, a taki czas, albo nawet niekoniecznie takiej informacji wprost. Czasami można ją jedynie delikatnie zasugerować, że po wyglądzie postaci, po tym, jak zmieniło się otoczenie, że
dokładnie, upłynął tak dłuższą brodę czas. Na przykład dać gościowi, nie?
Chociażby, no.
Ale to jest, dlatego ja na przykład lubię, jak są, był taki serial 24, i tam wszystko było prezentowane w czasie
rzeczywistym. Tak.
24
muszę w końcu i obejrzeć.
Znaczy, to się właśnie ciekawe ogląda. Na pewno w dzisiejszych czasach wiele rzeczy może szokować jeszcze bardziej niż wtedy. I to jest serial, który bardzo ciężko się wchodzi, bo ta formuła jest taka dosyć taka komiksowa wręcz, bo masz okno, znaczy na telewizorze nagle widzisz kilka, znaczy ujęcia z różnych miejsc, które się bo akcja jest pokazana w tym samym czasie, nie? Tu i tu. I tam są takie przeskoki, no nie? No bo Jack Bauer musi gdzieś przejechać, nie? W ciągu 10 minut, to wiesz, on... Ja wiem, ile czasu zajmuje wyjście z klatki schodowej do samochodu, wiesz, odpalając jak samochód. To nie jest minuta, to nie jest 30 sekund, to jest kilka minut, nie? A on tu pach, 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 już dwie minuty później on już jedzie, nie? I to też takie było umowne, ale tam zachowali taką fajną ułudę i też faktycznie się ciekawie wyglądało. Oczywiście to była taka formuła, która miała dodawać tego napięcia, tego i ona faktycznie służyła tej narracji. No ale to może kiedyś, jak właśnie będziesz miał ochotę obejrzeć 24 i wtedy porozmawiać o tym, to ja chętnie twoje spostrzeżenia poznam. To co, jeszcze na tym State of Play coś było ciekawego, czy możemy kończyć?
Były VR-y fajne, wiesz? Fajne VR-y były. W ogóle bardzo mi się podoba, jak PlayStation mocno się pod kątem wirtualnej rzeczywistości rozwija i jak dużo jest gier, mhm. i te gry chyba się całkiem nieźle sprzedają, bo pojawia się ich coraz więcej. Trochę mnie martwią wysokie ceny tych gier, bo często są to takie doświadczenia dość krótkie w porównaniu do normalnych tytułów, mhm. a ceny są dosyć wysokie. I na pewno było tam parę pozycji, taka jedna dosyć psychodeliczna gra o podróżach kosmicznych, tytułu teraz nie pomnę. Był, co tam, Gorn, fajnie się zapowiadająca bijatyka, taka w stylu gladiatora. No ogólnie te gry na VR-a wyglądały fajnie. No już wspomniany Last of Us, co tam jeszcze było? Był After Party, który też był pokazywany godzinę później na Inside Xbox, i ta gra od twórców tej, jak się nazywała ta gra, z takim fajnym systemem dialogów. Oxenfree, tak? Oxenfree. I tutaj się gra nazywa After Party i trzeba wydostać się z piekła, upijając diabła. fajny projekt graficzny bardzo i ciekawi mnie, jak to będzie rozwiązane, ale ta gra wychodzi na wszystko. Będzie na PlayStation 4, na Xboxa, na Switcha i na Apple Arcade. Na Apple Arcade będzie, więc nie będę za nią płacił, tylko ją sobie zagram na Apple Arcade i właśnie to jest też wielka zaleta tego systemu. I co tam jeszcze takiego było? Nie wiem, to też nic nie powiedzieli o nowym, o PlayStation 5, a jako, że mnie zawsze interesują nowinki też technologiczne, to powiedzmy poczułem się lekko rozczarowany prezentowanymi tytułami. Więcej, ogólnie zauważam ostatnio więcej ekscytacji, kiedy pojawia się Nintendo Direct i kiedy pojawiają się jakieś nowości od Apple'a, takie jak Apple Arcade właśnie, bo przez wiele tych konferencji Apple'owych to trochę przysypiałem, a ostatnio było całkiem fajnie. A szczególnie na Nintendo Direct zawsze jest bardzo dużo tytułów i zawsze jest coś, co sprawia, że robię, o, super, kolejny odgrzewany, ale taki dobry odgrzewany kotlet, który chętnie sobie znowu przypomnę i chętnie zagram w tej wersji nowej. No na przykład teraz wychodzi, czy już wyszło Dragon Quest XI na Switcha. Czytam recenzję i wszyscy piszą, że to jest wersja lepsza niż nawet niż na PlayStation 4, bo jest wzbogacona jakieś tam dodatkowe funkcje. Wyszło też... Boże, jak to się nazywa? Ta gra, gdzie się gra tą wojną, czterema miejscami apokalipsy.
Darksiders
2 wyszła na Switcha. To ogólnie takie na Switcha jest po prostu aż za dużo. Aż za dużo i
nie mi się teraz będzie filtr na sklep.
Wiedźmin będzie. No, ja już staram się nawet nie zagnąć do tego sklepu. Po prostu za każdym razem,
jak tam wchodzę, beznadziejny.
40 nowych tytułów.
A to nawet nie chodzi o nowe tytuły, tylko ja wszystkie tytuły, które widzę, no nie wiem, czy to jest algorytm jakiś.
Nie no, sklep.
To są sklep gry, które wyglądają jak popierdółki na telefon.
Tak, sklep jest beznadziejny, są fatalne ikonki tych gier. Nie można sobie podejrzeć tych gier w akcji. Na przykład znakomity sklep jest, znaczy znakomity. Taki przejrzysty sklep jest w Apple Arcade. Znaczy trudno powiedzieć o sklepie, tak? Bo tam
kaching,
po prostu masz.
Kaching.
Tylko witryna taka, gdzie możesz sobie obejrzeć gry. Zawsze jak wybierzesz grę, to od razu masz podgląd jej w ruchu, widzisz jak wygląda, widzisz no, czym jest. A tutaj rzeczywiście w przypadku tego sklepu switchowego większość ikonek wygląda jak jakieś bohomazy rysowane przez takie dosyć niezbyt uzdolnione, niezbyt uzdolnionego ośmiolatka. I to, no to nie jest fajne. Przez to masz takie wrażenie, że w sklepie Switcha jest mnóstwo śmieci. Pewnie poniekąd jest to wrażenie jakby zgodne z prawdą, podobnież jak w sklepie, jak na Steamie, gdzie też w zasadzie jak wchodzę na Steam i nie wchodzę do biblioteki, tylko przełączam na sklep, to ja tak się łapię za głowę. Boże mój, co ja robię tutaj w ogóle? Jak ja mam cokolwiek znaleźć?
Co ja robię tu? Co tutaj robię? Więc no ale wiesz, bardzo... ja bym chciał, żeby po prostu na Switchu była taka zakładka gry dla dorosłych. W sensie nie, że tam
wiadomo, tak dalej, tak, jasne,
tylko gry takie na przykład, które nie są pod płaszczykiem właśnie jakichś takich tytułów, czy tych graficzek, które mają cię, może, nie wiem, sugerować, że ta gra może być właśnie czymś więcej, żeby to były takie gry, które faktycznie... Znaczy, oczywiście to jest bardzo niesprawiedliwe i nie fair.
Czy Ori to jest
gra, ale żeby to były takie AAA tytuły. O to mi chodzi.
No ale na Switcha jest dużo gier AAA.
Nie wiem, tylko one są ukryte przed tą masą indyków. Ja nie chcę nic odbierać indykom. Tylko chodzi o to, że ja nie wchodzę do sklepu, ja się nie mogę zrobić prawdziwego discovery, tak się ładnie mówi, takiego wiesz, wchodzę i patrzę, co tam jest w sklepie i to mnie zainteresowało, bo przeważnie ja zobaczę, co to jest za gra i okazuje się, że mnie jednak nie interesuje i cieszę się, że nie kupiłem właśnie, tylko że sam proces tego discovery jest taki, że ja muszę wejść w tę grę, dopiero tam mogę zobaczyć jakieś zdjęcia, jakiś krótki filmik, że nie mogę po prostu jakoś tak szybciej, jak sprawniej, wiesz, tego odfiltrować. Bo już dawno przestałem wierzyć, że na przykład jeśli sobie filtrujesz jakąś, nie wiem, listę w jakimkolwiek sklepie internetowym, tak? Czy na właśnie na Apple Arcade, czy w tym, że sobie na przykład zaznaczam, że chcę gry RPG i przygodowe i coś tam, że mi jacyś twórcy, żeby po prostu sobie więcej tych tagów nie dorzucić, to jednak tak wiesz, nie ponaciągają trochę tych gatunków, tak? Że no jest ten taki element RPG w tym, no jest trochę tam akcji i tak dalej, ale tego nie widać, nie? No ale to jest No nie chcę psioczyć, nie? Żeśmy dzisiaj pojechali strasznie po tym Nintendo. Trochę tak zbalansowałeś te kilkoma dobrymi słowami na temat tych paru tytułów, więc wyjdziemy, jeśli chodzi o balans hejtu, na zero, jeśli chodzi o filmy z Japonii.
No ale czemu słowo hejt? Jest takie polskie słowo piękne jak nienawiść.
No bo to nie jest nienawiść. Nienawiść jest ale taka hejt, czysta hejt i jest... Hejt to jest takie, taka lajtowa nienawiść. Takie.
Hejt to jest takie narzekactwo, tak? I obsobaczanie.
Ale właśnie to jest hejt pisany po polsku. H-E-J-T, nie H-T. Dlatego dobrze. Właśnie ten, to jest... To nie jest hejt,
nie,
hejt
to angielski, jest, tylko to jest po prostu hejt. To jest taka... Mi bardzo dużo osób zarzuca, że ja zawsze jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do wszystkich gier i ogólnie do wszystkich nowości, bo ogólnie jestem pozytywnie nastawiony do życia i optymistycznie.
Pozytywny chłopak jesteś taki.
Ale czasami budzi się we mnie...
Demon.
Budzi się we mnie po prostu taki stetryczały dziadek i zaczynam narzekać. No. Pewne rzeczy mi przestają pasować i niekoniecznie zawsze się muszę wszystkim zachwycać. Zresztą mam wrażenie, że to jest nawet lepsze, kiedy istnieje takie odbicie od ciągłych zachwytów i czasami człowiek powie parę gorzkich słów, ale mam nadzieję, że nie są one powiedziane tylko po to, by wybrzmiały, tylko tak. Coś z sobą niosą. No.
No, tak to poważnie zabrzmiało, że aż nie wiem, co powiedzieć. W takim razie zamykamy State of Play. I jeśli czy to w ogóle ile trwa to State of Play? Czy to jest coś, co można obejrzeć? Czy
trwało lepiej... 20 minut.
No, to takie
można obejrzeć sobie.
Tak, dołknięcie.
To były takie migawki, naprawdę jest kilka fajnych pozycji. Mhm. Oczywiście na końcu ten The Last of Us zostawiony, który ślicznie wygląda, ale nie wiem,
czy jestem fanem tej głównej bohaterki. Tylko znowu nie chcę powiedzieć, że nie jestem, bo...
Wytatuowała sobie jeszcze... ręce chyba.
Nie, ja po prostu bardzo lubiłem Joela.
Ale Joel jest przecież.
A można nim grać?
No chyba tak.
Okej, to nie wiem, to widzisz, tu wychodzi moja niewiedza.
Na końcu zwiastuna, znaczy to...
Bo mi się na razie kojarzy The Last of Us z graniem na gitarze i z bardzo naturalistycznymi scenami walki właśnie, że tam tak. Ellie tam skacze, podkłada jakieś bomby, tam te klikacze czy klikery, czy jak się nazywają, gdzieś za nią biegają i się na tą pułapkę nadziewają, że to wszystko tak fantastycznie wygląda, no graficznie to jest
podejrzewam, po pierwsze, że będzie też znakomicie dźwiękowo,
tak.
O ile usłyszymy oczywiście, no wiesz.
No, jeśli... PlayStation 5, 4. To co, Ryszardzie, to może tak porozmawiam, co ostatnio graliśmy. Powiedziałeś, że skończyłeś tego Link Awakening, ale o tym będzie w Wysławie, więc
tak,
pozwolisz,
znaczy,
że przeskoczę.
Mogę powiedzieć, to że warto.
W dwóch słowach. Warto. Czy warto?
Odnowienie gry sprzed 21 lat, bo pierwsza wersja pojawiła się w 93 roku na Game Boya zwykłego, a później w 98 na Game Boya Colora. Link Awakening DX. I teraz po 21 latach mamy nową wersję z śliczną grafiką, ze śliczną muzyką. Gra jest dokładnie taka sama jak dawniej, więc można nawet wykorzystywać solucje, jeśli ktoś czuje taką potrzebę z tej starej wersji, bo nic się nie zmieniło. Znaczy, zmieniły się takie drobiazgi. Jak
wymagania sprzętowe się zmieniły.
No, wymagania sprzętowe się zmieniły i takie rzeczy, że pewne elementy, które występowały na Game Boyu i były związane z Game Boyem, jak na przykład możliwość wykorzystania drukarki Game Boyowej czy aparatu Game Boyowego, no to teraz nie istnieją i wprowadzono coś innego zamiast tego. Natomiast cała linia fabularna jest dokładnie taka sama. Jest w tej linii fabularnej w sposobie prowadzenia rozgrywki trochę no, takich rzeczy już trądzących myszką, można powiedzieć, ale dalej zabawa sprawia mnóstwo frajdy i może o tym świadczyć fakt, że jak kupiłem tę grę w piątek, grałem w sobotę i niedzielę już zaczęło mnie rozkładać grybsko, poniedziałek leżałem rozłożony, nadal grałem i we wtorek grę skończyłem. I we wtorek albo w środę tę grę skończyłem. I bawiłem się świetnie, cały czas byłem dopingowany przez juniora, który wpatrywał się w to, co dzieje się na ekranie z zachwytem. I pomagał mi w niektórych zagadkach i tak sobie razem wspierając się wzajemnie grę skończyliśmy. Prawie ją wymaksowałem w takim względzie, że prawie tam wszystkie znajdźki mam, ale troszkę jeszcze zostało. Bardzo polecam. Nie jest to może musisz mieć, ale bardzo porządna gra. na Nintendo Switcha. Kupujcie wersję fizyczną, bo jest tańsza niż cyfrowa.
Zastanawiam się, kiedy po prostu wyjdzie w końcu dedykowana Zelda na Switcha, nie jakiś remake. Albo jakiś, jakiś port.
To był przecież Breath of the Wild.
To jest port gry z Wii U.
Ale Breath of the Wild 2.
A kiedy będzie? Tak?
No przecież zapowiedzieli na E3. Obstawiam, że będzie w przyszłym roku, kiedy pojawi się Switch Pro.
Zaraz wyjdzie w tego samego dnia, co Metroid Prime. Dobra, tak.
Oj, Metroid to jest... Tak, gdybym miał wybrać grę na Switcha, na którą najbardziej czekam, to jest Metroid. Tak, zdecydowanie. Ale to kiedy Metroid będzie, to wiesz... To, nie wiadomo.
No, oby wcześniej niż później, no ale to jak już żeśmy o tym rozmawiali, to teraz może dopiero kończą grafiki koncepcyjne rysowane.
Mi by wystarczyły nawet te Metroidy, które były na GameCube'a i Wii.
No, mogliby właśnie tą
odnowione i te lekko. Wszystkie te nawet nie musieliby za bardzo tam, wystarczyłoby, żeby zmienili wyświetlanie, żeby było na ekran szeroki, żeby było na szeroki ekran, bo pamiętajmy, że na GameCube to jeszcze było na 4:3 ekran.
Może by dali radę, nie?
Ale żeby przenieśli to, co było po prostu Metroid Trilogy, żeby dali. Gdzieś już ta plotka powraca przy każdym Nintendo Direct, że na pewno tym razem Metroid Trilogy się pojawi i będzie można pobrać tę grę ze sklepu. No i niestety za każdym
razem... Ja w ogóle chciałbym, żeby oni wprowadzili... tylko, że już wiadomo, że tego akurat nie zrobią, ale właśnie wróciła wirtualna konsola, ale z grami z GameCube'a.
No bajka. Nie wiem, pojawiły się gry z Super Nintendo i działają bardzo
dobrze.
Bo
to już tylko jeden krok, wiesz, ale jeszcze musi być Nintendo 64 i wtedy, więc tak, jak już zobaczymy z gry Nintendo 64 na Switcha, to już można zacierać.
Ale na pewno Switch, znaczy tak, Switch sobie bez problemu poradzi, pamiętajmy, że gry z 64 były nawet na Wii. Można było przecież kupić zarówno Super Mario 64, jak i Ocarinę Czasu, jak i Maskę Majory w sklepie na Wii. I ja chyba, jakbym odkurzył swojego Wii, to tam te gry jeszcze pobrane są.
Zresztą w ogóle na GameCube'a tak wyszła, pamiętasz, taka specjalna wersja.
Tak, chyba mam Ocarina. Ona wraz, jak się kupowało Wind Wakera, to dostawało się taką wersję Ocariny Czasu i tam były jeszcze Master Dungeons, chyba coś takiego, taka trudniejsza wersja. Także mam to gdzieś jeszcze.
No i to jest fajne, że nie wiem, GameCube moim zdaniem powoli staje się takim Dreamcastem. Jeszcze nie ma takiego statusu kultowości jak Dreamcast, ale niedawno oglądałem taki film dokumentalny na YouTubie, bardzo sympatyczny właśnie na temat historii Dreamcasta i sobie przypomniałem, jak ta Shuya Peter Moore, za przeproszeniem, znaczy nie wiadomo, allegedly Shuya, zarżnął Dreamcasta, bo gdzieś tam wiedzieli, że po prostu będzie wychodzić niedługo Xbox pierwszy, ten oryginalny. Takie ja mam wrażenie. Bo to jest niesamowite, jak konsola, która tak się świetnie sprzedawała, była tak popularna, nagle się okazało, że coś jest nie tak. Ja nie wiem, być może ja upraszczam i ta historia wcale nie była taka
prosta. Chyba trochę upraszczasz. Wydaje mi się, że Dreamcasta zarżnęło PlayStation 2 i Dreamcast wyszedł troszkę, albo no troszkę za późno wyszedł chyba. I był słabszy niż PlayStation 2, a pojawił się w takim momencie przejściowym.
Tak.
No ale
jest zrobić, taka status kultowości, bo ten Dreamcast jest taki fajny, malutki i ten pad jest taki sympatyczny. I z tym
ty masz takie odczucie do Dreamcasta, ja mam takie odczucia do Amigi, że wiesz, tak, te ludzi, którzy doprowadzili do upadku Commodora, to ja bym zrobił im dużo nieprzyjemności, bo to była wspaniała firma i Amiga była wspaniałym komputerem i oglądałem niedawno nawet też program o tym, jak mogłaby wyglądać Amiga C64. CD64, tak. Bo był już projekt takiej Amigi z możliwościami bardzo dużymi, jeśli chodzi też o tworzenie grafiki 3D i byłby to sprzęt prawdopodobnie pod pewnymi względami mocniejszy od PlayStation 1, który byłby tam rok czy dwa przed PlayStation 1. No ale cóż, historia potoczyła się tak, jak się potoczyła i już tego raczej nie zmienimy, no wiesz, zawsze możesz jakieś tam maszynę czasu...
Jak wiele rzeczy, no właśnie to, że PlayStation w ogóle, to najwięcej namieszało PlayStation, jeśli chodzi w ogóle konsole tamtego okresu, nie tylko pierwszej połowy lat 90., bo to była konsola, która stawiała na 3D, miała dobry procesor 3D, nie, więc jest to, ale Sony fantastycznie rozegrało sprawę gier i produkcji gier na ekskluzywności na swoją platformę, sobie zapewniło masę tytułów, a w I to też wpłynęło na niesamowitą...
No Sony nadal to dobrze rozgrywa i dlatego tak, PlayStation 4 jest najbardziej popularną konsolą na świecie, nie?
Tak,
i dlatego I dlatego drugą najbardziej popularną konsolą na świecie jest Switch, a nie Xbox, który jest bardzo fajną konsolą, no ale...
Cicha jest, no. Nie hałasuje, można na niej filmy oglądać, Blu-ray,
tak,
jest Game Pass na nią.
Tak, no i w zasadzie...
Jest czarna.
Jest.
Moja przynajmniej. Mam model.
Mój też jest czarny. I wiesz, i na pewno kupię tego kolejnego Xboxa. Tylko jakby.
Po co?
Mam mocnego peceta, więc wszystkie te gry mogę odpalać też sobie na pececie. Wolę po prostu grać na Xboxie. Mam już takie jakieś przyzwyczajenie. Przyzwyczaiłem się do tej konsoli. Lubię tę konsolę. Tylko gdyby patrzeć na to racjonalnie, to Xbox ze wszystkich konsol jest mi najmniej potrzebny.
No tak. No, dokładnie.
W zasadzie Xbox nie jest w ogóle potrzebny.
No.
Jeśli masz mocnego peceta, to po co ci Xbox? No,
chyba, że jesteś antyfanem Windowsa, nie? To wiesz, nigdy nie stałeś, ale tylko Ubuntu. I tam wiesz.
Oczywiście, tak.
Albo ten, no i tyle. No, smutna sprawa jest.
A teraz podłączenie pecetów do telewizorów to jest już w ogóle drobiazg, tak? Bo kiedyś z tym były jeszcze problemy, tak? Bo nie było kart z wyjściami HDMI. No ale teraz wiesz, jak ja mam tutaj peceta stojącego parę metrów od telewizora, to nawet mogę większy, dłuższy kabel HDMI sobie podłączyć. Mam telewizor 4K, więc obraz będzie wyglądał dobrze. Mam peceta, który jest mocniejszy niż Xbox, więc spokojnie mogę grać sobie w gry na pececie. Zresztą przez pewien czas, w zasadzie nawet czasami, teraz też odpalam Steam Linka, który tak. Był fajny. Był i jest fajnym urządzeniem, ale pewne rzeczy bym w nim jeszcze zmienił.
Ja w drugą stronę streamuję. Z Xboxa na mojego laptopa czasami. Jak rodzina kupuje telewizor.
No ale wiesz, to jest coś, czego słuchacze pewnie już nie lubią słuchać mojego narzekania na politykę Microsoftu, jeśli chodzi o gry na wyłączność, tak?
Bo ja cały wiesz, czas kiedy mnie się Microsoft skończył z tym Xboxem, Ryszardzie, tak szczerze? Jak zabrali Snapa. Jak ja lubiłem tę funkcjonalność konsoli, że mogłem sobie grać, a z boku na przykład mi leciał filmik na YouTubie. I ja wiem, że ktoś mówi, no bo już mógłbyś mieć na kolanach iPada i oglądać. Nie, to nie jest tak. Ja mam wzrok skierowany w tym samym kierunku, co gra.
Aha.
I kątem oka widzę na przykład, że mi coś leci. I to była taka fajna rzecz. Oczywiście musieli z tego zrezygnować, żeby zoptymalizować konsolę, żeby ta wydajność była lepsza.
Ale bardzo słabo działa interfejs Xboxa. U mnie działa fatalnie wręcz. On się zacina non-stop.
U mnie działa na przykład bardzo dobrze w porównaniu na przykład do PlayStation 4, który po prostu wejście do sklepu PlayStation.
Nie,
raz wejdzie od razu, a raz po prostu wiesz, wyjdę, umyję się, pójdę zrobić sobie kanapki, herbatę, wracam, jeszcze nie wszedł.
To może być związane z siecią, tak? Na przykład to, że u mnie ten Xbox jest tak ociężały, może wynikać z tego faktu, że mam słabą sieć i może wymagać po prostu jakiegoś lepszego połączenia, co powinno być w ogóle niezwiązane. Znaczy, szybko działa interfejs nie powinna być związana z tym, czy masz dostęp do sieci, czy nie. Jakby super szybko działa interfejs Switcha, tylko że znowu jest sklep,
no, jak ktoś tam masz interfejs.
Tak nieprawdopodobnie toporny, że hej. No ale...
Wracamy do tego, co ostatnio graliśmy. Zelda zaliczona.
Borderlands.
Co jeszcze w takim razie miałeś okazję pograć?
Borderlands,
właśnie. I co? 5 na 10. Słyszałem, nie. Że brzydka w ogóle.
Tak?
W porównaniu do dwójki to jest w ogóle paździerz.
Bardzo fajna gra. Tylko ma problemy techniczne. No, jest jeszcze nie do końca wypieczona. Przynajmniej jeśli się gra, bo tam grając w Borderlands możesz sobie ustawić jeden z dwóch trybów działania albo resolution,
tak?
Gdzie preferencja ma właśnie rozdzielczość, albo performance, gdzie gra działa lepiej, ale wygląda gorzej.
A dużo gorzej? Znacząco? Bo ja na przykład wybrał zawsze performance.
Moim zdaniem wyraźnie gorzej wygląda. Wyraźnie gorzej
wygląda. Jak Ark Survival na Switch.
Nie, aż tak źle nie. Ale wyraźna, jest wyraźna różnica, jeśli chodzi o wygląd, tylko że w tym trybie rozdzielczości gra przycina czasami przerażająco po prostu na Xboxie. I to jest, to nie jest fajne. Natomiast sama gra, to jest Borderlands takie jak było, tylko usprawnione po prostu. I
Znowu jest jakaś taka zakręcona fabuła. Jakaś
no
taka
jest, fajna, są cudowne, cudowne postacie niezależne, cudowne odzywki, wszystko przerysowane maksymalnie i bardzo mi się to podoba. Nie ma tam politycznej poprawności, w ogóle nabijają się porówno ze wszystkiego. Wiesz, taki trochę Monty Pythonowski, można wręcz powiedzieć, w pewnych kwestiach humor. I to mi się podoba. Fajne strzelanie, super, niektóre rodzaje broni, kreatywne pomysły. Niektóre misje trochę przydługawe i czasami, to podobnie jak zresztą w Borderlands 2, czasami trzeba się przedzierać mozolnie przez tabuny wrogów i jeśli nie masz dobrej broni, to może być nużące. Poprawione jest poruszanie się, możesz takie a la parkurowe akcje wręcz wykonywać, jest łatwe przemierzanie tych bardziej pionowych obszarów, kiedy się wspinasz. To jest fajniejsze. Zresztą są te mapy bardziej też zróżnicowane, jeśli chodzi o wysokość i samo opracowanie terenu. Grafika, jakby styl graficzny jest ten sam, który był w Borderlands pierwszym, tak? To jakby tutaj niewiele się zmieniło tak naprawdę. No bo w zasadzie zastanawiam się, czemu w trybie rozdzielczości ta gra tak średnio działa. No ale nawet jak gram w tym trybie performance, to jest fajnie. No, jest fajnie. Ja lubię tę grę po prostu i lubię rozwijać postać, lubię zdobywać nowe rodzaje broni, lubię rozwijać tę postać i lubię ten świat.
To jest taki klasyczny, to jest taki loot shooter. Ja pamiętam jak jeszcze wtedy to nie do końca to było zdefiniowane, bo...
Strzelanka, zbieranka.
Tak, bo wcześniej te zbieranki to były siekanki zbieranki, prawda? To były
hack
te
gry, które...
gdzie no, na pewno było takie określenie, że to jest taka strzelanka a la Diablo. Że
no bo to jest,
za każdym razem.
Borderlands jest takie Diablo.
Tak, i wtedy pamiętasz, jak pierwszą prezentację Borderlands, jak oni tam mówili, że tam będzie setki tysięcy broni, bo będziesz tutaj. To jest ciekawe, jak się na to patrzy z perspektywy czasu, że faktycznie to jest ten element, który przyciąga ludzi najbardziej. Czyli ta szansa, że za każdym razem. To jest taka loteria, że być może tym razem uda ci się znaleźć coś ciut lepszego. Cały czas taka pogoń za lepszą bronią, za lepszym sprzętem. Jakby to jest esencja gry, że jakby to strzelanie oczywiście musi być przyjemne, dlatego że no jakby było słabe, to nic by cię przy tej grze nie trzymało, ale jakby to zbieranie tego sprzętu, tej broni, to jest jakby kwintesencja. I ja zawsze w takich grach jednak nie myślę o tym, tylko właśnie znowu interesuje mnie fabuła, interesuje mnie ten świat i to zawsze też fajnie wychodziło w Borderlands i oni tak ładnie to potrafili zbalansować. I dla kogoś, kto powiedzmy przychodził grę tam po raz kolejny i tak dalej, to ta rozgrywka nie była nużąca, no bo jednak potrafili postawić na te istotne elementy rozgrywce, ale ja się zastanawiam, czy Borderlands mogłoby mi spasować, jakbym chciał przejść tę grę na raz. Rozumiesz, jakby nie wracać do niej, czy na przykład będzie tam jakaś taka fabuła, nie wiem, grałeś w tego nowego Rage'a, tą dwójeczkę?
Nie.
To jest taka gra, która przez krótki okres czasu to była taki to jawiła się ociupinkę poprzez te zwiastuny jako taka gra bardzo Borderlandsowa. Z właśnie takim klimatem Mad Maxowskim i tak dalej. Ale to była faktycznie taka gra, gdzie ta fabuła była wręcz do przejścia z mostu i ona jakby była tylko po to, żeby cię nauczyć pewnych mechanik, tak? Żebyś okej, kończył ją już jako gracz, który mnóstwo rzeczy opanował, ale tak naprawdę po niej otwierał ci się ten świat i mogłeś robić już wszystko, co chciałeś. Tylko, że ten świat jest dużo mniejszy, mi się wydaje w porównaniu na przykład do tego świata, który jest w Borderlands i na pewno zróżnicowanie broni i takich innych elementów jest dużo mniejsze, to bez wątpienia, no ale no ja jestem ciekawy, czy na przykład mógłbym wejść w Borderlands 3 tylko po to, żeby sobie postrzelać i nie wiem, poznać fabułę. Czy myślisz, że to jest, czy jednak nie ma szans, żeby w tę grę tak po prostu grać jak jakąś grę z kampanią dla pojedynczego gracza?
Nie, no to właśnie ta kampania jest najfajniejsza. No bo tam nie ma tak. żadnego elementu strzelanki kompetytywnej, tak? Możesz grać jakby z innymi graczami razem, ale w trybie współpracy, ale to jest cały czas gracie w trybie kampanii, poznajecie to, co się wydarzyło.
No tak, ale właśnie no tak, ale
i kampania jest świetna.
Czy ona jest tak skonstruowana, że można ją grać wiele razy, wiesz co mówię, że no bo przecież raz tę grę, ale
no,
ty nie wracasz
Diablo,
cały czas.
No Diablo ile możesz grać? Też tak najbardziej możesz, no szukając nowych sprzętów, wiesz, ja jeszcze gry nie skończyłem, a w ogóle jest jeden tryb gry, znaczy jakby jeden element rozwoju postaci jest zablokowany, zanim gry nie skończysz.
Aha, czy taki pozostawiony na New Game Plus, tak?
Znaczy New Game Plus albo taki endgame, tak? Jakby dodatkowe rozwijanie postaci, kiedy już masz maksymalny poziom, wtedy jakby najważniejsze jest odpowiednie dobieranie umiejętności, a przede wszystkim odpowiednie przedmioty. I no, mi Borderlands sprawia przyjemność, granie w Borderlands sprawia przyjemność, bo lubię ten świat. Bo ja pamiętam, że zachwycałem się swego czasu taką wręcz opowieścią graficzną, a nie grą, czyli Tales from the Borderlands, studia Telltale, niesławnego. Gra, która... gra, to dużo powiedziane. To jakby się taka opowieść graficzna z paroma wyborami.
Interaktywny film.
Interaktywny film, ale kapitalnie napisany, ze świetną fabułą i mnóstwem rewelacyjnych gagów. No i tutaj... cały czas to jest. Są te same postacie, które się poznało od jeszcze pierwszego Borderlands. Są te postacie, które pojawiają się w Tales from the Borderlands. To wszystko się zazębia i jest fajnie, jest śmiesznie, jest interesująco, jest ciekawie. Jakby, jeśli komuś się Borderlands pierwsze i drugie podobały, to trójka na pewno też. Mam nadzieję, że zostaną poprawione te niedociągnięcia techniczne. No bo wtedy to będzie gra naprawdę wyśmienita i w tej chwili jakby już sam odbiór tej gry i to jak się sprzedaje znakomicie 5 milionów. 5 milionów się sprzedało. No.
O kurczę.
5 milionów sztuk się sprzedało. Wyobrażasz to sobie?
Dlatego, że jej nie ma w Game Passie. Jak była w Game Passie, to by się sprzedały 3 sztuki.
Ale i znakomicie się jakby na PC-tach to sprzedała, mimo tego, że była dostępna tylko w Epic Game Store.
Tylko dzięki temu tak się dobrze sprzedało.
No może dzięki temu.
Taką promocję jakby... właśnie, o, dzięki panie.
Ja muszę sobie...
Tencent.
Może będę mieć jakiś kod na PC, to sobie odpalę i zobaczę, jak wygląda, bo coraz bardziej się przekonuję do tego, żeby kupić jakąś mocniejszą kartę graficzną. Mocniejszą kartę graficzną jeszcze, bo ja nie zmieniałem karty od chyba półtora roku, więc zastanawiam się, muszę poczytać o kartach, bo w ogóle nie jestem w temacie.
No teraz to ten ray tracing jest ważny.
Widzę RTX 2070, taki GeForce. Nie wiem, jakie są ceny, wiesz, to się okaże, to kosztuje kilka tysięcy złotych, to sobie raczej odpuszczę. Ale zobaczę, jakie są ceny i jak to wygląda. I rzeczywiście pociągnę kabel HDMI do telewizora i no nie wiem, no przestanę grać na Xboxie. Aż to brzmi jak...
Herezja
w moich ustach, kurde, wiesz. Od,
kto by pomyślał w 2008 roku, że Rzeszat powie, że nie będzie grał
już więcej na podejście. Nie, że więcej, tylko wkurza mnie strasznie podejście Microsoftu do wyłączności gier. Ja chcę mieć coś, co mnie zachęci do posiadania danego sprzętu. Co sprawi, że dana gra na jakim sprzęcie działa najlepiej, jest napisana po to, żeby wykorzystywać wszystkie jego możliwości, i stanowi taką wizytówkę. Dlatego się zainteresowałem konsolami swego czasu, że były na konsolach gry, których nie mogłem dostać
takie
na PC. Takie
stress free, wkładasz płytkę, grasz.
Tak, stress free. A teraz, kurczę, wiesz, odpalam grę na Xboxie, mam 40 giga do pobrania, nie? Nie pograsz sobie teraz. Jakby jedyną konsolą, która tak naprawdę teraz zapewnia granie stress free, to jest Switch.
No
bo tam nie musisz odpalać aktualizacji. Tutaj zarówno na Xboxie, jak i na PlayStation 4 gry się nie odpalą, jeśli jest aktualizacja. Musisz się aktualizację pobrać.
Za to powinny głowy lecieć. Po prostu na pieniek i ciach. No po prostu człowiek, jak odpala konsolę raz na tydzień i ma na przykład, nie wiem, pół godziny, godzinkę, żeby zagrać w jakąś grę i nagle jest aktualizacja, która się będzie ciągnąć 20 minut albo coś.
No, a na Switchu? Masz zawsze możliwość, że możesz pominąć tę aktualizację i zacząć grę normalnie.
No tak, ale możesz tylko na jednym Switchu zagrać.
No tak, tak, jakby to jest Nintendo, tak? Nintendo oprócz ruchów genialnych wykonuje także ruchy mniej zrozumiałe.
Nintendo, nowy slogan na nowe pudełka będzie właśnie.
Wiesz, Nintendo
teraz Nintendo, nie możesz mieć wszystkiego, ale jeśli...
Nintendo to, co ma 130 lat właśnie. 130 lat, to już jest wiekowa firma i tutaj czasami, wiesz...
A, zaczynali od sprzedawania makaronów
od sprzedawania karty.
Tak, no. Pięknie, piękna to jest historia. Ale, Ryszardzie, skoro żeśmy tak o tych starych grach zaczęli mówić i tych klasykach, to czy jesteś fanem gier BioWare, RPG i tak dalej?
No, kiedyś byłem, wiesz, że byłem bardzo blisko z BioWare, kilka razy odwiedzałem studio i znałem się z właścicielami. Uchodziłem w pewnych kręgach za Raya Muzyka.
więc, ale czy robiłeś właśnie te...
No wiesz, robiłem RPG, takie po polsku, więc...
Te,
no,
te nowożytne właśnie, Dragon Age...
Dragon Age i Mass Effect jak najbardziej, tak.
Bo właśnie wyszła taka gra, która moim zdaniem jest...
No, trochę... Wiem, o czym powiesz, Greedfall.
Tak, to jest gra, która... Nie można na przykład jej porównać do Wiedźmina, bo ktoś mógłby na przykład zobaczyć jakieś filmy przerywnikowe, kawałek rozgrywki i pomyśleć o to, że o, mamy nowego Wiedźmina albo coś w tym stylu. Nie, nie. To jest właśnie gra, która moim zdaniem dużo czerpie, garściami czerpie właśnie z gier BioWare. I nie wiem, czy już sam grasz, czy nie, czy chcesz, żebym coś więcej powiedział o tej grze, jeśli nie grałeś, bo jestem ciekawy, czy po prostu cię zainteresowała.
Zainteresowała mnie jak najbardziej. Sporo o niej czytałem, ale na razie postanowiłem nie kupować, bo wiesz, półka wstydu. Wiem, żebym odpalił na 10-15 minut pewnie i coś by mnie od niej odciągnęło i bym już jej nie ruszył, więc na razie jej nie kupię, ale zdecydowanie jest jakby na orbicie zainteresowań, bo to jest tytuł, który zaintrygował mnie chociażby samym pomysłem na świat, wiesz, takie tak. Jak zobaczyłem te kapelusze a la muszkieterzy.
Tak, on jest stylizowany na takiego, taką średniowieczną Francję, trochę Hiszpanię, jest taki, wiesz, świat płaszcza i szpady, to się w 100%
zgadza. No właśnie, płaszcz i szpada, ja uwielbiałem zawsze filmy i opowieści płaszcza i szpady, więc pod tym względem to mnie intryguje i z tego, co widziałem, gra wygląda całkiem fajnie. Widać oczywiście, że to nie jest wysoki budżet, ale ma potencjał. I czytałem bardzo pozytywne recenzje, więc zdecydowanie jest w kolejce, ale nie chcę
No nie, no to kupować. Jest gra zdecydowanie, której warto poświęcić więcej czasu, szczególnie, że no, ona ma taką strukturę, że masz te główne questy i gdybyś na przykład na dłuższą chwilę zrobiła sobie jakąś przerwę, to mógłbyś ten stracić wątek. I to jest,
no właśnie.
I to jest złe. Są pomniejsze questy, które po prostu można sobie wtedy robić do skoku, no nie? I oczywiście, jeśli ktoś ma dobrą pamięć, nie robi tych dużych przerw, ale na przykład sobie właśnie tak chce trochę tego dużego questu popchnąć, ale zrobić na przykład całe drzewko takich pomniejszych questów, to też tak można. Ale no to jest gra, która właśnie, jak ktoś widział zwiastuny albo fragment rozrywki, to jest taki trochę Dragon Age, trochę Mass Effect, tylko właśnie w takim średniowieczu, czy nawet nie średniowieczu, nie wiem, jak to powiedzieć, jaki to jest okres, właśnie bo gra nie dzieje się w naszym świecie, ona się dzieje w jakimś takim fikcyjnym świecie, on jest tylko stylizowany na ten okres historyczny, o którym wspomnieliśmy i to jest świat, w którym też istnieje magia i tak dalej i to jest w ogóle też ciekawy świat, dlatego że akcja zaczyna się w takim mieście, gdzie widzisz, że jest jakaś zaraza, to też myślisz o jakiejś, wiesz, o jakiejś dżumie, cholerze, no, że coś złego się dzieje w mieście i my jako zdaje się, że ze szlachetnego rodu, już nie pamiętam dokładnie, już tak mi to umknęło, no nie, czy jesteśmy księżniczką, czy nie księżniczką, jakąś ekscelencją jesteśmy, wysłannikiem lub wysłanniczką tego rodu, na nowe ziemię, do nowego świata. Ten nowy świat to jest taka tajemnicza wyspa, która została odkryta, nie wiem, może dekadę, kilka dekad wcześniej. No i rozpoczęła się kolonizacja i tam się jakby ten nowy świat jest rozbudowany, tam się tworzą miasta i tak dalej. Tam są bardzo ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim właśnie to, co mi się najbardziej w tej grze podoba, to jest to, jak ona jest rozbudowana właśnie pod względem tych postaci, tych dialogów i to moim zdaniem właśnie świadczy o jej BioWare'owości. Czyli w grze, w której wybieramy sobie naszego bohatera, Desardei, jeśli dobrze wymawiam w tym sensie, bo na pewno się to... Bo ja gram w ogóle panią, bo jest taka zasada, że jak się gra w gry z trzeciej osoby, to najmilej, najprzyjemniej gra się właśnie płcią piękną. Mhm. Generalnie w tym świecie to, co mi się podoba, to jest to, że mamy mnóstwo kompanów, które nam towarzyszą i podobnie jak właśnie w grach BioWare'u znowu, zawsze tych kompanów możemy mieć dwójkę przy sobie, a ta paleta, ten wybór jest dużo większy. I to jest fantastyczne, jak dobrze dobrany kompan w odpowiednim miejscu dodaje mnóstwo smaku, ciekawych historii, dopowiada w dialogach. I to jest fenomenalne i ten, tylko że tak trochę się rozbiegłem z moimi myślami, ale tak jak powiedziałem, że to jest gra właśnie, to jest taki klasyczny RPG z trzeciej osoby, bardzo rozbudowany, w którym my wykonujemy tam jakieś zadania, bo szukamy jakby odpowiedzi, takie mamy główne zadanie, że szukamy może jakiegoś panaceum, jakiejś odpowiedzi, co jest przyczyną tej choroby. Być może ta choroba została przyniesiona właśnie z tego nowego świata i ona jakby pustoszy ten stary świat i naszym jest zadaniem takim głównym odnalezienie no, jakiegoś leku, odkrycia przyczyny, skąd ona się bierze i uratowania właśnie ludzi. I tak się zastanawiam, czy w ogóle kojarzy, bo także zaczęliśmy też trochę od tego, że to jest taka gra, która może czasami nie potrafi, nie wygląda jak taki tytuł AAA, nie? Że to jest gra w ogóle takiego studia, które zawsze wydawało mi się małe, ale ambitne, ale nie wiem, czy jest właśnie małe. To jest Spiders. I to jest samo
średnie studio. Średnie.
Tak, takie średnie. Oni wcześniej zrobili Technomancera i ja miałem z Technomancerem też taki przypadek, że jak zobaczyłem zwiastuny Technomancera, mówię, kurde, to jest gra dla mnie w ogóle. Po pierwsze, akcja dzieje się na Marsie.
Technomancer był kontynuacją tego Mars Logs chyba.
Tak, nie? Tak. Która jeszcze była taką bardziej
fajna gra. Gra. Ona była na Xbox Live Arcade swego czasu, pamiętam.
Tak.
Fajna gra.
I to jest studio, które widać, że ewoluuje, że każda ich gra jest coraz lepsza. I właśnie zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś, że, znaczy, może o tym, że co tu mówią w recenzjach, tak, że to jest naprawdę bardzo dobra gra. Że ona ma swoje wady, bo na przykład to nie jest taki w pełni otwarty świat. Oczywiście masz całe te miasta, po których możesz się swobodnie poruszać i tam są miejsca, które możesz odwiedzać, z budynki, do których wchodzić, komnaty, które możesz zwiedzać w pałacu, w którym na przykład nasz kuzyn Konstantyn, który jakby zostaje zesłany jako gubernator tego nowego świata, prawda, urzęduje. I to jest fantastyczne, bo widzimy te wersale, że się tak wyrażę, te przepiękne komnaty, tylko też widzisz, że na przykład gdzie się poszło na skróty, gdzie komnaty to jest takie kopiuj wklej, tak, że jesteś u tego Konstantyna i ten układ pałacu jest wręcz taki sam, jak na przykład u pewnej też wysoko postawionej osoby, którą później odwiedzasz, nie? I widzisz pewne uproszczenia, widzisz pewne rzeczy, ale całość się fantastycznie komponuje. Jak patrzysz na te miasta, czy to Nowe Serin, czy San Mateusz, to są takie miasta, które po prostu prezentują się bardzo okazale. No. Zastanawiam się, jakby to tak zestawić, nie? No, może nie tak okazale, na przykład Nowigrad w Wiedźminie i nie ma tak dużo ludzi na ulicach jak w Nowigradzie, bo czasami się po prostu wydaje, że te miasta są takie opustoszałe, że dużo częściej ktoś cię napadnie kiedy przemykasz tymi uliczkami tych miast, niż jakby spotkasz ludzi, którzy gdzieś tam sobie chodzą i załatwiają swoje sprawy. No to jest mało atrakcyjne, ale no to jest gra, która właśnie jest takim fantastycznym przykładem, że można się rozwijać, że cały czas można naprawdę doprecyzowywać technikę i stworzyć coś nowego, bo ta gra oprócz tego, że oczywiście jest jakichś takich w tych samych kolorach, w tych samych brązach, których były Technomancer i tak dalej, czy Mars Log, to jest zupełnie innym tytułem w porównaniu do tego, co wcześniej zrobili. Tak, zmienili całkowicie setting science fiction na takie fantasy. No nie, mamy tutaj magię, nasza postać może być, specjalizować się, no nie wiem, walczyć właśnie fantastycznie szpadą, nie, tam fechtunek, może strzelać się z pistoletów, podstawiać pułapki, może być bardziej inżynierem, bo masz te umiejętności otwierania zamków, masz magię, masz czary, które możesz wykorzystywać. Walka jest dynamiczna, bo możesz walczyć to w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że jak Wiedźminie albo na przykład jak Dark Soulsach i tak dalej, bo to jest takie rzeczy jakby bardzo łatwo przechodzą, ale nie, no to może być taka prosta siekanka rąbanka, że używasz tylko dwóch przycisków, jeśli sobie tak obniżysz porządności, ale jak chcesz sobie dać wyzwanie, to faktycznie musisz zwracać uwagę na to, jaki cios wykonuje przeciwnik, żeby na przykład go sparować, tak? Bo masz parowanie, masz mocny cios, masz lekki cios, masz umiejętności specjalne pod krzyżakiem, no nie, na przykład tam strzał ze strzelby, z karabinu, masz co tam jeszcze było? Że masz coś w rodzaju takiej aktywnej pauzy, że na przykład po prostu wciskasz lewy bumper i nagle gra ci się zatrzymuje i wtedy możesz z menu wybrać, co chcesz w danym momencie zrobić.
O, to fajne.
że to jest, i na przykład nie musisz, wiesz, gdzieś w ferworze walki zastanowić się, po którym przyciskiem miałem pułapkę, po którym przyciskiem na przykład miałem, nie wiem, stazę, czy coś na tylu, tylko od razu,
prawda? O, staza, od razu mi się przypomniała, jedna z najlepszych gier. O, zabolało serce. Zarżnięta marka.
I jaka gra?
No jak to jaka? Najlepszy horror. Dead Space.
A, no tak, a, tak, tak, no, tak, tak, tak.
Widzisz,
tak.
U ciebie też serduszko ukuło.
Jej. Aż smuteczek, straszny no. Smuteczek. No. No i w każdym razie właśnie w tym Mancerze miałem ten problem, że w pewnym momencie się znużyłem tą grą. Że za dużo było takiego biegania z miejsca na miejsce, taki, ten backtracking już naprawdę wymęczył. I tutaj ten backtracking też się pojawia, ale za każdym razem, kiedy robisz jakiś element głównego questu, tak dalej, to gdzieś idziesz w jakieś nowe miejsce. I też, kiedy wychodzisz z miasta, idziesz, prawda, w takie bardziej tereny, to też to są jakby takie wycinki, wiesz. Czasami to niemal są wręcz korytarze pomalowane w jakieś dżungle, w jakieś lasy, ale czasami to jest naprawdę spory, otwarty teren, gdzie napotykasz jakieś przypadkowe wydarzenia. Czy one są przypadkowe, nie wiem, ale gdzieś tam możesz jakiś przestępców spotkać, z kimś porozmawiać. No, jest model szybkiej podróży. Jakby wszystko, co taki dobre RPG powinno mieć, jest.
Mhm.
Plus mnóstwo takich właśnie rzeczy, które rozbudowują grę. Czyli mamy... Znaczy, nie ma craftingu. O, to chyba tego zauważyłem, że nie ma, ale jest coś takiego, że możesz przedmioty ulepszać, nie? Masz jakieś takie miejsca na jakieś ulepszenia, tak? Im lepsza broń, lepszej klasy, bo są też klasy rzadkości, tam zielony, niebieski, purpurowy, tym więcej na przykład masz tych takich slotów ulepszeń, więc no, tak się zastanawiam, co no, wiesz, to jest ta mechanika, o. Tyle, jeśli mogę o tej mechanice, nie? Że to jest to. Ale jeśli chodzi o właśnie questy, to co mi się zawsze podobało też w grach BioWare, to jest to, że twoi kompanii, oni to nie są tylko...
Żyją.
Tak, to nie jest tylko wojownik, który ma ci pomóc w walce, to nie jest tylko mag, który ma cię wesprzeć i tak dalej, tylko po pierwsze biorą czynny udział w dialogach, po drugie mają tak zwane te questy lojalnościowe, że tak wyrażę. Czyli budujesz reputację w tej grze, budujesz więź, czy z różnymi frakcjami, bo tych frakcji jest naprawdę sporo i są konflikty polityczne i trzeba czasami zabierać głos w jakiejś sprawie. Pojawia się jakaś tam inkwizycja, no bo ci tubylcy, którzy tam mieszkają, no są traktowani jako taka gorsza rasa, nie? Bo ci kolonizatorzy czują się lepsi i uważają, że ta czarna magia, którą oni sprowadzają, jest czymś złym. I inkwizycja musi tam zadziałać, więc tu jest właśnie to nawiązanie do tej Hiszpanii, no nie, że tak wyrażę, w tym klimacie, ale te questy lojalnościowe...
I konkwistadorów, tak?
Tak, konkwistadorów, dokładnie. I zresztą jak zobaczysz, tam jest tak tyle, czy zbroje, na przykład moim ulubionym kompanem jest ojciec Petreus, który nie jest typowym duchownym, jak na niego patrzysz, bo chodzi właśnie w takiej zbroi konkwistadora, mi się wydaje, ale jest taki dystyngowany. Zabiera głos i widać, że on jest, mimo że na przykład jest czasami w jakiejś takiej sytuacji, która mu nie pasuje, to jednak zachowuje lojalność wobec ciebie i na przykład mówi, że no, może nie powinniśmy tutaj być, ale rozumiem, że nie powinniśmy tego zignorować. Naprawdę jego dialogi mi się strasznie podobają i praktycznie zawsze go ze sobą zabieram, bo zawsze coś ciekawego dodaje. No ale oprócz tego masz jak, znaczy każda postać, którą masz, ma jakiś taki quest lojalnościowy, który powoduje, że te dialogi związane z tą postacią w tych misjach, no to są naprawdę takie, wiesz, bardzo ciekawe i to się wszystko opłaca, nie, że robić. I te więzi, które się tworzą, oczywiście postacie też między sobą potrafią rozmawiać. Ja nie wiem, jak daleko to pójdzie właśnie, jeśli chodzi o te questy tam dalej, no nie, czy ile jest takiej interakcji między postaciami. Ale zdecydowanie podoba mi się to, że położono na ten nacisk na to, żeby te dialogi tak rozbudować, bo to jest to, że każdy element tej gry no, świadczy o tym, że naprawdę poświęcili tam mnóstwo czasu go rozbudowując. Voice acting, że się tak wyrażę, czyli dubbing, nie, to dubbing po prostu.
Dubbing.
Bardzo dobry. I gdyby mi ktoś, gdybym nie wiedział, no nie, bo też trochę tak jakby obniżyłem poprzeczkę właśnie, pamiętając, że Technomancer to było jednak takie mniejsze studio, że Spiders to nie jest jakby ta pierwsza liga, to teraz absolutnie wygłodniały gdzieś, jeśli chodzi o takie właśnie gry browerowe. Ten Gridfall no, jawi mi się jako taki powiew świeżości, że naprawdę nie wiem, ja nie wcinałem, znaczy nie grałem w BioWare, Dragon Age Inquisition. I jestem bardzo ciekawy, jak się te gry by zestawiały wobec siebie, bo Inquisition to była ta ostatnia gra z serii Dragon Age i to była gra, która wielu osobom się podobała. Tam miała swoje wady, ale była bardzo rozbudowana. Miała chyba kompletnie otwarty świat, nie? Nie było jakichś takich hubów. Więc nie wiem, ty przyszedłeś, grałeś?
Nie, czy znam,
pracowałeś
tak? Tak. Ale nie, tak wiesz, pracując nie miałem okazji grać, no bo to nie miałem nawet dostępu do tak zwanej familiaryzacji, czyli zapoznania się z grą i dopiero zagrałem, kiedy wyszła. I trochę pograłem i podobało mi się, bo to jest fajna gra. Mhm. Ale to jakoś nie skończyłem, cały czas czekam. Mhm.
Znaczy, to jest
wiele
gra,
tytułów, zbyt wiele tytułów.
Ja w ogóle o Dragon Age Inquisition myślę, żeby sobie właśnie kiedyś kupić wersję na PlayStation 3, żeby do kolekcji właśnie PlayStation 3, bo to jest też gra, która wyszła tak na pograniczu generacji i na starą generację, i na nową.
Wyszło na starą generację też, tak?
Tak. Jest na 360
i na
PlayStation 3 i nie wygląda jakoś tak bardzo źle, nie? No, ale no, wiadomo, że na nowej generacji to jest dużo, dużo ładniejsza. No więc no, cóż mogę więcej dodać? To jest gra, którą ja w ogóle bardzo polecam, żeby jednak zagrać, że ma fajny klimat i te intrygi pałacowe, dworskie i ta nasza główna bohaterka w moim przypadku jest ciekawą postacią. Nie jest mrukiem, więc aktywnie bierze udział właśnie, znaczy aktywnie, no po prostu rozmawia tak z każdym. Mm-hmm. I to jest sympatyczne. Oczywiście, tak mówię, te miasta pięknie wyglądają, mają swoje momenty, tylko jakby były bardziej rozbudowane pod względem właśnie interakcji takiej losowej, to byłoby naprawdę jeszcze świetnie, ale w tej grze jest mnóstwo rzeczy do robienia. Tych questów, zadań, bo to w ogóle one są podzielone na główne zadania, na poboczne zadania. Jest coś w rodzaju misji, gdzie masz już takie bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej kompleksowe zadania, no nie jakby to bardziej określić. No. Masz coś w rodzaju kodeksu, więc jak ktoś lubi się wczytywać właśnie w te wszystkie rzeczy i chciałby sobie zobaczyć, to ma tą kongregację kupiecką i wszystkich ma, wszyscy są opisani i ta, mm-hmm. Nasza bohaterka czy bohater, no nie, Desardei, jest cała biografia. Ona nie jest długa, bo to się czyta, wiesz, dosyć szybko, jak kodeks właśnie w Mass Effectie. Po prostu taki wbudowany, taka mała encyklopedia do gry, gdzie możemy w łatwy i przystępny sposób sobie o każdej postaci, o elementach świata przeczytać, bo mamy właśnie to podzielone na postacie, na wydarzenia, na frakcje i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie no, fajne. Jedyny minus, jak już miałbym coś tutaj podkreślić jako minus, to jest to, mm-hmm. że ja jestem 3 metry od telewizora. Mój telewizor nie jest największy na świecie, 40 cali. Czcionka jest mikroskopijna. Po prostu.
No, to był też problem z Wiedźminem na samym początku, dopiero tak. Później w kolejnej aktualizacji wprowadzono możliwość powiększenia elementów interfejsu, co się bardzo, bardzo przydaje. Wielu twórców gier zapomina o takich rzeczach, jak właśnie dopasowanie interfejsu do ekranu, na którym obraz jest wyświetlany.
No, i o wszystkim pomyślano właśnie, ale nie o tak prozaicznej rzeczy. Szczególnie, że no, to by wystarczyło, żeby tam, nie wiem, no, zwiększyli tam o kilka punktów, no nie wiem, to tak, i już byłoby troszeczkę lepiej, nie? No, ale tak jak mówię, no, gra jest pod każdym innym względem takim przystępna. Można sobie obniżyć poziom trudności do takiego, że po prostu traktujesz to bardziej jako grę, opowieść. Tylko wtedy bardzo szybko, jak nie masz takiego wyzwania w tej walce, łapiesz się na tym, że właściwie to jest tak jak przynieś, podaj, pozamiataj, tak? Bo porozmawiasz z tym, później pojawia ci się znacznik, że musisz iść tam, pogadać z tym i tak dalej. Mm-hmm. I dopiero później dochodzą takie zadania, których faktycznie możesz je rozwiązać na kilka sposobów. I to też jest właśnie bardzo fajne, bo jeśli masz tą umiejętność otwierania zamków, to możesz gdzieś tylnym wejściem się wkraść. Jeśli na przykład przebierzesz się, to też... Na pewne rzeczy to takim przypadkiem trafiłem, nie? Przebrałem się za marynarza i i nie wiedząc, no nie, znaczy nie myśląc o tym wcześniej, to było przypadkiem, mogłem się po jakiejś takiej strefie tylko dla marynarzy, ci marynarze się nauci nazywają, bo w grze taka frakcja, którzy wyglądają jak te piraci, ale mają całą twarz wytatuowaną jak nie wiem, Mike Tyson. I wchodzisz między nich i oni na czym nie zwracają uwagi, myślą, że jesteś swój. I wtedy możesz się przeskrać, wiesz, gdzieś do jakiegoś biura wejść, tam przejrzeć jakieś dokumenty, bo jedna z naszych kompanów prosi nas, żebyśmy coś dla niego tam zrobili. Możesz, prawda, jeśli jesteś alchemikiem, wysadzić jakiś mur, coś tak dalej. Jeśli masz wigor na odpowiednim poziomie, to jesteś w stanie, prawda, jakiś przeskakiwać jakieś większe odstępy, no nie, między półkami, gdzieś się po jakiejś belce przejść i tak dalej. No naprawdę jest wiele sposobów na przejście danej misji, jakieś osiągnięcie jakiegoś celu i to w tej grze właśnie też jest bardzo fajne. Dlatego mówię, ten poziom warto sobie dostosować tak, żeby dawał ci wyzwanie. Jednocześnie, jeśli ktoś po prostu chce tylko dla historii, dla poznania świata, tego konfliktu, no warto też wtedy sobie ten suwaczek z poziomem trudności obniżyć i nie ma... W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, to nie ma wstydu grania na najniższym poziomie trudności. Jakby jest tak dużo gier, że męczenie się jakby, prawda, i dla samego takiego walenia głową w mur, wiesz, no to nie ma sensu. No chyba, że to jest Dark Souls i wtedy, prawda, to jest kwestia sprawdzenia się i pokazania, że jesteśmy w stanie pokonać jakiegoś bossa bez wspomagaczy. No i tutaj się rozkładałem, tak mówię, rekomendacja Gritfall.
Czuję się zaintrygowany jeszcze bardziej, na pewno sprawdzę, tylko wiesz, nawet mimo moich niesamowitych czasów wstrzymywaczy i zdolności organizacji sobie czasu, to czuję się czasami przytłoczony, bo im robię się starszy, tym sobie uświadamiam coraz bardziej, że to jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy, właśnie najcenniejsza waluta. Tak. Czas i czasami widzisz teraz jeszcze takie brzydkie powtórzenia. I zdaję sobie sprawę dość często, że czas mi przecieka przez ręce i marnuję go w sposób niewybaczalny wręcz. Wobec tego muszę sobie też ustawić takie priorytety, w co chciałbym zagrać. Gritfall tak. Zdecydowanie się zalicza do tej grupy, tylko najpierw muszę jeszcze odwiedzić wiele innych światów, no tak. I poczekam z zakupem. Znaczy, bardzo się cieszę, że ty to wziąłeś na tapet.
Gritfall może być takim twoim Wiedźminem w pewnym momencie, wiesz, że też możesz sobie właśnie tak grać na spokojnie i tak przychodzi, nie? Bo Wiedźmina już przeszedłeś, prawda? Wszystko, co miałeś.
Nie. Ja Wiedźmina cały czas gram, tak pogrywam. Nie, jeszcze nie przeszedłem. Chcę go przejść, zanim pojawi się wersja na Switcha, czyli w ciągu 20 dni, 20 dni jeszcze zostało. Ale widzisz, tutaj jest Borderlands, tutaj jest Apple Arcade i tona gier na Apple Arcade, szczególnie taka jedna, którą gram non-stop. Tak? Non-stop gram i nie mogę przestać i strasznie mnie wciąga i będę o niej mówić.
No jest taką grę, przy której się zaczynam relaksować, właśnie jak chcę się troszeczkę odmurzyć, to jest Need for Speed The Run. Taki klasyk z poprzedniej generacji. Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam.
No, właśnie to lubiłem w starych Need for Speedach. Fabuła jak z filmu sensacyjnego i proste jeżdżenie właśnie z jakimiś wyzwaniami. Nie, że tutaj musisz na przykład, nie wiem, przejechać w krótkim czasie, tu musisz tych wyprzejść i tak dalej. I to jest dla mnie idealne. Bo o grze, której wspominałem, ale dopiero mi się udało przejść Gears of War 5, to właściwie nie mam co do powiedzenia, co już nie zostało powiedziane. No gra pięknie wygląda, technicznie cukiereczek, ale to jest taki cukiereczek, który wygląda super, bo ma wysokiej jakości tekstury, wysoką rozdzielczość i tak dalej, ale gdzieś tam to wszystko jest takie kolorowe, takie fajne, ale brakuje takiego ponurego klimatu, tego, nie wiem, może nie defetyzmu, który był w poprzednich częściach, no nie, bo to jakby, no czujesz, że jest wojna, po pewnym czasie było czuć, że była wojna. Tutaj ja nie czuję tego. Mhm. Tutaj jest, no walczysz z jakimś przeciwnikiem, ale wtedy tamto zagrożenie z tamtą szarańczą, to z tymi tamtymi lokustami, to było coś takiego przygniatającego, że to faktycznie już było tak, że no apokalipsa. Tutaj to tak, nie wiem, tutaj wiesz, są piękne miejsca, jest taki fajny pojazd, z którym po prostu sobie tam jeździsz po tym śniegu. Super sprawa, później po tych pustyniach, no takie fajne, takie lightowe, no nie? Są przepiękne miejscówki, rewelacyjne, ale jakby całość w ogóle nie robiła na mnie wrażenia. W ogóle ta historia Kate i ta jej osobista historia, wiesz, która się dowiaduje, że jej matka, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy tam, uwaga, spoiler,
że jej babka jest, wiesz, no tak, Carrigan z Broodwara.
To było wiadomo już pod koniec czwórki.
Tak, to, i to mówię, no nie, no to już jest, to już nie jest to, jeżeli na przykład żadne jakieś książki w uniwersum mnie nie przekonają już do tego, jakby i jeszcze jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, jeśli, jak ludzie się wypowiadają o Gearsach i zawsze mówią, że i te fatalne Judgment, no nie, najgorsza gra na świecie.
Judgment bardzo fajne było, nie?
Mi się podobało, tak. Ja lubiłem właśnie ten klimat i, znaczy nie klimat, przedstawienie fabuły na zasadzie takiej rozprawy sądowej, gdzie grałeś jakby, to były zeznania świadków. I jak grałeś, jakie decyzje podejmowałeś, tak jakby to zeznanie się mogło zmienić, nie? I to był taki fajny zabieg narracyjny. I jakby tego teraz nie ma, nie? No, grałem, że wszystkie gry są jednak proste, fabularnie, takie. Idziesz z punktu A do punktu B, nikt nie ryzykuje, wszystko jest takie proste, no nie? Dlatego tak właśnie lubię czasami pograć w jakąś taką grę RPG, gdzie to jest takie właściwie takie czytanie książki, opowiadań krótkich w jakimś świecie. Mm-hmm. Tylko czasami to przytłacza, bo ja na przykład mając słabą pamięć do nazwisk, bardzo szybko zapominam nazwiska pewnych postaci. A to się przydaje, jak ktoś na przykład, nie wiem, gdzieś jakiś bohater coś tam nawiązuje do czegoś, coś tam gdzieś mówi i tak dalej, to czy ja tym gdzieś o tej postaci nie słyszałem i tak dalej. Chociaż oczywiście w grach to jest dosyć czytelnie podkreślane, tam nie ma takiego skomplikowanej historii, ale trzeba bardzo uważać, kiedy właśnie się robi długie przerwy, jeśli się gra w grę RPG, żeby nie zgubić
zapomnieć tego, co się dzieje. Tak. Dlatego ja sobie robię notatki. Wiesz, jak zwykle gram, to staram się notować. No, po prostu mam.
Jesteś bardzo zorganizowanym człowiekiem. Właśnie podziwiam cię za to, że ty tak uskuteczniasz pióro i papier, czy tam, nie wiem, ewentualnie notatki na iPadzie robisz, ale że jak grasz na przykład w taki, jak na przykład w Return of the Obra Dinn, to że potrafiłeś się tak zorganizować, tak...
Obra Dinn wychodzi na Switcha.
Że sam przyszedłeś, bez podpowiedzi.
No to wiesz, to największa frajda była, wiesz, to była ogromna frajda, to było rozwiązywanie zagadki i ja tę grę kupiłem, kiedy tylko wyszła i jeszcze nie było żadnych odpowiedzi po prostu. Tak. Więc nawet chcąc nie mógłbym z nich skorzystać, no bo nie było żadnych wskazówek jeszcze. Tak by grałem tak jak tak samo jak te osoby, które pewnie pisały różne solucje w tym samym czasie.
Tak. Znaczy, a u mnie właśnie się objęło to, co powiedziałeś, że czas jest tak istotny i mamy go tak mało, tego czasu wolnego, że ja czasami jak już czuję tą frustrację, która we mnie narasta, tego zmarnowanego czasu, to czasami po prostu no, łamię się i sięgam. Albo po prostu odpuszczam. No, ta Rime, czy no, Rime, tak to się nazywa, ta gra taka, która na Epiku wyszła jakiś czas temu za darmo.
No i na Switcha była zrypane Rime, tak.
Rime, bardzo tak, mi się podobało do momentu, w którym po prostu absolutnie nie zacząłem walić głową w mur. I jakby nawet wiesz, poświęciłem was godzinę chodzenie, szukanie, co mam zrobić, przesuwanie tych różnych bloków to nie na różne sposoby. Nie mogłem znaleźć, jakby wydawało mi się, że nawet wiem, co powinienem zrobić, ale nie mogłem znaleźć sposobu i jak do tego dokonać. I zresztą na końcu, że koniec, nie? Że okej, teraz powiedzmy bym sięgnął po solucję, ale kto wie, czy na przykład, nie wiem, za godzinę, za dwie znowu byłaby jakaś zagadka, która po prostu by mnie rozłożyła na łopatki i znowu musiałbym tak robić. A granie w takie gry, gdzie kwintesencją jest rozwiązywanie problemów i cały czas sobie pomaganie, wiesz, jakimiś solucjami, no to burzy sens grania w takie gry. Więc ja wtedy po męsku przyznaję, że no niestety poddaję się i trzeba wiedzieć, kiedy się schodzi pokonanym i tyle. I sięgnąć coś innego. Takiego odmurzacza jak Deran albo coś w tym stylu. To co, Ryszardzie?
No cóż,
tym smutnym akcentem, czy optymistycznym?
Czemu smutnym, ale dosyć dzisiaj było tak treściwie.
O, było bardzo optymistycznie.
Znaczy, nie wiem, czy optymistycznie, bo było też niespotykanie jak na nas, na rzekactwa. I wiesz, będziemy zapraszani do innych podcastów jako dwóch starych tetryków, tych takich, wiesz, tak jak w Muppet Show, tych dwóch z loży szyderców.
Dawniej to było, no. Jak Hideo Kojima robił gry na Amiga, to były super, a teraz to się sprzedał.
Sprzedał się.
A Switch Lite to jest po prostu taka poruta, skok na kasę. No. Dobrze, tanie chociaż, no ale...
No ale to jest poruta akurat. No, jakby no. Nawet zachwyty Richarda Ledbettera, którego bardzo cenię i którego Digital Foundry uwielbiam, nawet jego zachwyty nie zmienią mojego nastawienia, że to jest sprzęt po prostu niepotrzebny. No,
zapłacili mu na pewno.
No nie, no może też. To nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Jeśli komuś się podoba, jeśli ktoś widzi sens w korzystaniu z czegoś takiego, no to super. To jakby
Richard przecież... ma małe ręce, więc...
nie wiem. Ważne jest to, żeby była możliwość wyboru, jeśli ktoś woli coś takiego, no to proszę bardzo. Ja po prostu nie rozumiem, po co taka firma jak Nintendo wykorzystuje czas i też pewnie niebagatelne ilości pieniędzy, żeby stworzyć sprzęt w zasadzie niezbyt potrzebny. No ale to oni są wielką korporacją.
To wszystko się opiera... Ja nie wiem, czy Switche mają jakikolwiek wbudowany w tle system wysyłania informacji, zbierania informacji o użytkowaniu konsoli, który jest wysyłany cyklicznie do Nintendo. I wiesz, w ogóle w dzisiejszych czasach to żyjemy w... No, jako że
Ryszardzie... Permanentna inwigilacja.
Tak, nie pracujesz w korpo, ale w korpo jest coś takiego, że jest w ogóle moda teraz w korpo, montuje się pod biurkiem takie urządzenia, które pokazują, jak często siedzisz przy biurku, jak, wiesz, kiedy siedzisz i tak dalej. I to jest takie zarządzanie miejscem pracy. I optymalizuje się w ogóle miejsca pracy według tego. I ja już nie chcę nawet mówić, jak się teraz zmieniają miejsca pracy w korpo. No nie, że tam już nie mówię o tych stojących biurkach, siedzących biurkach, leżących biurkach, ale gdyby Nintendo okazało się, że właśnie ma takie oprogramowanie na konsolę, które wysyła cały czas informacje do tego, czy ludzie grają, na przykład siedząc na konsoli z Joy-Conami przypiętymi, bez telewizora, prawda, włączonego, czy grają właśnie na telewizorze, to pewnie im tam wyszło, że jest spora grupa ludzi, którzy tak grają, nie? I są jeszcze ci tacy psychofani Nintendo, do których my na szczęście nie należymy, którzy po prostu kupują wszystko, co jest Nintendo i wszystko im się podoba. I mają Switcha, którym się świetnie sprawdza, nie potrzebują nowego, ale muszą mieć nowe urządzenie od Nintendo i to już mi zaczyna pachnieć trochę Apple'em, wiesz, czyli skok między iPhone'em X a iPhone'em 11 na pierwszy rzut oka różni się tylko tym, że jest więcej kamer, nie?
No ja na pewno 11 nie kupię. Mam XS Max, jestem zadowolony. Nie ma w tej 11 nic, co miałoby mnie przekonać, że potrzebuję tego telefonu, bo no nie tak, potrzebuję.
Slow selfie'ki można robić na starym, prawda?
No właśnie. No.
I 13 też wyszła na...
Apple Arcade działa świetnie na starym. No starym. Roczny telefon, jaki stary.
Panie, ale pan tutaj wyciągnął tarczowy telefon. Ja mam telefon, który już ma 5 lat prawie. 5 lat. I cały czas go używam. Wiesz, w czym tkwi sekret?
Nie wiem.
Nie upgrade'ować systemu.
I wtedy działa szybko.
No tak, i stay off the grid, no nie, jak to się mówi. Czyli nie instaluj też innych aplikacji, no nie, wiesz.
A to teraz przecież Michał Kiciński, czyli współzałożyciel CD Projektu, zainwestował na Kickstarterze projekt dostępny takiego telefonu bez żadnych rzeczy cię rozpraszających. Taki prosty telefon z wysiedlaczem takim, jak mają e-booki. I z systemem operacyjnym specjalnym takim, który jest bez dostępu do internetu. Jest odtwarzacz muzyczny. Nie, no właśnie, jest funkcja dzwonienia, jest odtwarzacz muzyczny, są aplikacje wspomagające medytację, bo Michał taki się zrobił bardzo właśnie uduchowiony.
Tak, w tym ostatnim odcinku Black Mirror. Kto oglądał, ten wie.
Nie oglądałem. I wydaje mi się, że jakby to też ma, znaczy jego to też za dużo powiedziałem. Tak. On jest tam chyba udziałowcem tej firmy. Firma mieści się w Warszawie w ogóle i jest cała kampania. I na Kickstarterze jest właśnie, widać, że to nasi rodacy są odpowiedzialni.
Jak będzie trzeba, to ja chętnie przetestuję, bo ja jestem specjalistą, jeśli chodzi o dumbfony.
I powiem ci, że bardzo szybko zebrali potrzebne i podejrzewam, że kilkukrotnie przekroczą. Zaraz muszę sprawdzić.
Wariatów na tym świecie nie brakuje, prawda? Pustelników, co by chcieli mieszkać w domku bez prądu, gdzieś na jakimś takim na końcu świata w Szkocji. Ale ja, jeśli chodzi o te telefony takie, że się powiem, oldschoolowe, to ja w ogóle przez, nie wiem, miesiąc, jako dodatkowy telefon, nie jako główny, testowałem i mam zresztą cały czas, ale doszedłem do wniosku, że jednak się nie sprawdza. Miałem tą Nokię 8110 4G, nie wiem, czy słyszałeś
tego. Modita. Modita Pure. Tak to się nazywa.
Tak?
Modita Pure.
A, i... ten telefon Kicińskiego, tak.
Tak, tak się nazywa telefon. Minimalistyczny telefon od Polski.
A jak się pisze?
Modita.
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 Modita Piona?
Pure. Pure. Pure.
O, aż zobacz. I, a, widzę. No tak, wygląda jak Nokia, tylko biała. Cała, z białym ekranem.
Nie, no ładnie.
Wygląda
jest,
jak telefon dla seniorów, taki z dużą tarczą, wiesz.
Ale...
no, już ten wiek ma.
Ale wiesz, to jest jakby... mieliśmy już kończę, a przedłużamy. To jest telefon, który ma ograniczyć treści, gdyż użytkownik nie może sobie wierzyć. Gdyż użytkownik ma zbyt słabą wolę, by odstawić telefon od siebie.
Tak, widzę.
I to jest taka, że... mam wrażenie... zamiast wzmacniać pewne cechy swojego charakteru. Ja rozumiem, że taki telefon napakowany aplikacjami jest kuszący, ale no nie wiem, wydaje mi się, że można zapanować nad odruchami i nie sprawdzać co chwilę, co się dzieje, i zdecydowanie można zapanować nad odruchami i nie wyciągać telefonu, kiedy z kimś rozmawiamy, co jest moim zdaniem niegrzeczne. No chyba, że wiesz, no nie wiem, jesteś na spotkaniu jakimś i wyciągasz telefon. Ja się na przykład nie spotykam z takimi sytuacjami. Jak jestem na jakimś spotkaniu, to telefon mam schowany, nawet jak dzwoni, tego wyciszam, nie wyciągam. Tak. I moi znajomi robią tak samo. To nie jest tak, że...
Znaczy, zmieniła się troszeczkę kultura, wiesz, korzystania z telefonu, to ja pamiętam, że kiedyś jak dostałeś telefon, a byłeś przy stole ze znajomymi, to odchodziłeś od stołu, żeby porozmawiać przez telefon. A teraz to się gada jak do siebie, no nie? Wiesz, to jest to. I podoba mi się idea taka odcięcia się od pewnej rzeczy właśnie na zasadzie tego, że jesteśmy zbyt bardzo inwigilowani.
Polecam tu wyjazd do Szkocji. Tak. Albo w Bieszczady.
No, tylko powiem ci tak, że ja się bawiłem tą Nokią i taki największy problem był taki, że pierwsza rzecz, którą obalisz bardzo szybko, korzystając z takiego starego telefonu, jest to, że bateria zawsze długo trzymała w takiej Nokii. Owszem, trzymała długo, jak nie korzystajesz z 4G, nie korzystajesz z internetu i tak dalej. Ta Nokia, no nie, ona ma tam YouTube'a, ma jakieś proste aplikacje i tak dalej, ale na tej klawiaturze, owszem, kiedyś był ten słownik T9, nie, że tam ten predictive text, że wpisywałeś słówka i on się domyślał, co chcesz napisać, i to mogło być szybkie, ale ja widzę na tej, bo wszedłem właśnie na tym Modita Pure tego Kickstartera, i ja widzę, na jednym z zdjęć jest pokazanych kilka SMS-ów, nie? I wątpię, żeby ktoś jakieś takie długie, piękne zdania pisał na takiej klawiaturze. Więc to już jest pierwsza ściema. No chyba, że tylko odbierasz SMS-y, nie?
To prawda. A poza tym jeszcze jedna taka uwaga.
Chcesz się odciąć, to po co ci taki telefon? Kup sobie zegarek ze stoperem do medytacji.
Jak wyjechałem do tej Szkocji, to nie miałem tam zasięgu, więc przełączyłem telefon w tryb po prostu ten samolotowy.
Tak.
I przez 4 dni go nie ładowałem. Zresztą gdzieś tam leżał sobie, bo nie miałem potrzeby korzystania z niego. Oprócz okazjonalnego odpalania notatnika, żeby zanotować wyniki gier, albo żeby właśnie włączyć latarkę, albo jakąś tam małą gierkę na telefon. I powiem ci, że przez 4 dni ta bateria spadła mi jakieś 30%.
Odkryłeś sekret długowieczności baterii. No firmy po prostu... produkujące baterie litowo.
Nie, no to jakby najwięcej energii pochłania non-stop sprawdzanie.
Tak, ekran.
Ekran to raz, ale sprawdzanie też sygnału sieci.
Tak, dokładnie. Jeśli zgubi telefon sygnał, to on się cały czas próbuje zalogować do sieci i to strasznie żre baterię, że się tak wyrażę brzydko. I hotspoty, na przykład jeśli używasz telefonu jako hotspot, też bardzo szybko. GPS bardzo chodzi. Więc właśnie naprawdę baterie w telefonach współczesnych są potężne, bardzo, bardzo pojemne i właśnie wystarczy włączyć sobie tryb samolotowy, korzystać tak sporadycznie, to jesteś w stanie... Ja pamiętam, kiedyś zrobiłem eksperyment z iPod Touchem, czy z czymś takim, właśnie powłączałem wszystko, włączyłem tryb taki, wiesz, że nie był podłączony do sieci, coś a la samolotowy, czy coś takiego, i naprawdę kilka dni, prawie tydzień urządzenie cały czas działało. Tylko, że no, oczywiście no, wtedy to jest tylko tak, służyć tylko na przykład do sprawdzania godziny, nie? Że tam no podnosisz to już te godziny, ale można, no nie. To jest optymistyczny akcent.
Że... I zakończmy tym akcentem, bo tak. Już tutaj, proszę pana, ile mamy na liczniku?
2,5 godziny.
O mój Boże, to chyba rekord jakiś.
Zanudziliśmy. Ale dawno żeśmy nie rozmawiali, ja tutaj sprawdzałem, Ryszardzie, 2 miesiące temu ostatni raz rozmawialiśmy.
2 miesiące.
I to było jeszcze, kiedy to było te 2 miesiące temu?
No to było w lipcu jeszcze, tak musiało być.
No, to jest skandal.
To jest skandal.
To nie może się powtórzyć.
Absolutnie.
I następnym razem właśnie będzie.
To
będzie,
może
nam szybciej.
Może na przykład do Grysława cię zaproszę.
Było bardzo przyjemnie. No. Więc jak nie słyszeliście jeszcze nowego odcinka, to zapraszam właśnie do Grysława. Wszystkie odcinki na stronie ryslaw.pl.
I na Spotify. Śledźcie
Instagram Ryszard Chojnowski.
Tak, na Instagramie jest najwięcej wieści ogólnie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja, jako że teraz szykujemy się trochę wyjazdów, to ja zawsze robię takie reportaże z podróży, ze Szkocji też są zresztą, bo wysyłałem, bo jakby nagrywałem i później wysyłałem, kiedy był dostęp do sieci tak hurtowo. I były też reportażyki z Japonii, teraz będą pewnie z Essen, bo jadę do Niemiec na Essen Spiel.
Gry planszowe.
Na gry planszowe, tak. Później lecę na BlizzCon, więc szykuję się dosyć dużo ciekawych wyjazdów.
A jest jakiś sekret, który możesz zdradzić, jeśli chodzi o BlizzCon?
Będzie ciekawy.
Oprócz Diablo 4.
Pierwsze słyszę.
I Diablo Infernal na komórki.
Pierwsze słyszę. Ja w ogóle nic nie wiem. Ja słyszałem, że BlizzCon to takie fajne miejsce, gdzie gry tej firmy Blizzard są. Natomiast...
No, ale Blizzard to teraz szaleje, nie? Grałeś w tą Vanilla?
Nie, jeszcze nie, a powinienem, bo dużo wspomnień mam wspaniałych związanych, no ale jakoś nie miałem jeszcze czasu. Wiesz, naprawdę tych gier jest za dużo i za dużo jest rzeczy, które chcę robić, ale jeszcze przecież żongluję, nie? Żongluję, zacząłem żonglować.
Co ty gadasz?
No, serio.
Ale w sensie tymi ketlami, czy?
No, jasne, ketlami, tak. Nie, zacząłem się uczyć...
Przyszła ci bestia i mówię, że może zacznę żonglować.
Zacząłem się uczyć żonglować piłeczkami.
Ale to tak właśnie ze względu na to, że to poprawia koordynację, tak. Medytujesz przed tym?
Nie,
tak
nie medytuję, ale poprawia koordynację naprawdę i no wiesz, jakby uczę się na razie, dopiero mój rekord to jest tak, no parę sekund, czy tam paręnaście sekund trzema piłeczkami, jeszcze dużo przede mną, ale sprawia mi to dużą frajdę, bo wiesz, to jakby to jest prosta umiejętność, a lubię się uczyć czegoś, co jakby efekty tej nauki widać dosyć szybko.
Czy ja to bym chciał, tylko niestety nie wiem, czy to jest, mógłbym osiągnąć, chodzić na rękach. Kurczę, jak ja widzę ci ludzie, co robią te people are awesome.
To jest do nauczenia się też dosyć szybko. Najpierw stania się musisz nauczyć.
Tak.
To jest coś, czego będę musiał, co będę musiał spróbować. Na razie jestem w stanie tak postać przez chwileczkę i
tworzysz sobie bucket list, nie? Żonglowanie, stanie na rękach.
Ale to są rzeczy przydatne, naprawdę, że żonglowanie bardzo się przydaje, jakby pozwala skupić się.
Dwie rzeczy się przydają, właśnie żonglowanie i granie na gitarze.
No właśnie.
I to żonglowanie. Każda dziewczyna jest pod wrażeniem zdolności manualnych.
Oczywiście.
Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę fantasmagieria.net na Facebooka, do grupy Fantasmagierii, dołączyć Fantasmagieria. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.